Szanowni Państwo, już mamy. Mamy już kworum, możemy rozpoczynać. Rozpoczynamy drugą część naszych obrad. Zapraszam bardzo serdecznie koordynatora projektu Biura Rozwoju Wrocławia, pana profesora Andrzeja Łosia, jako że będziemy rozmawiali o strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą Strategia Wrocław 2030. Jest to druk 1247/17. Zapraszamy, panie profesorze. Proszę o ciszę, proszę kończyć rozmowy. Pracujemy. Panowie po mojej lewej stronie, a po prawej stronie sali, zapraszam na miejsce.
Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Muszę przyznać, że z pewnymi emocjami przystępuję do przedstawienia dokumentu Strategia Wrocław 2030 i część tych emocji wynika z historii, ponieważ prawie 20 lat temu, w 1998 roku, na ostatniej sesji Rady Miejskiej drugiej kadencji została uchwalona nowa strategia, pierwsza strategia rozwoju Wrocławia i pierwsze studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Wrocław. Dokładnie stało się to bodajże 4 czy 5 czerwca.
I pan był przewodniczącym może?
Nie, ja byłem przewodniczącym, ja już byłem wówczas wicewojewodą, ale byłem do końca mojej działalności w Radzie tej kadencji przewodniczącym Komitetu Planu Strategicznego, takiej struktury, którą stworzyliśmy w celu najlepszego poprowadzenia prac nad strategią. Stąd te emocje, ale te emocje wynikają także z tego faktu, że przyszło mi kierować pracami nad tą obecną strategią. Proszę Państwa, normalnie tak mniej więcej co 10 lat powinno się dokonywać nowelizacji strategii. Jak weźmiemy pod uwagę fakt, że 20 lat temu pierwszą strategię uchwaliliśmy, trochę krócej trwało dojście do uchwalenia drugiej strategii, bo w roku 2006, ale trzecią będziemy uchwalać po upływie 20 lat od pierwszej. Czyli wszystko się zgadza zgodnie z założeniami teoretycznymi opracowywania strategii. Proszę Państwa, w uchwale o przystąpieniu do prac nad nową strategią, którą podjęliśmy ponad 2 lata temu, zwróciliśmy uwagę na liczne zmiany, jakie dokonały się zarówno w otoczeniu Wrocławia, jak i w samym Wrocławiu. Zmieniły się dość gruntownie uwarunkowania i zewnętrzne, i wewnętrzne. Ta zmiana uwarunkowań zewnętrznych, no to między innymi przede wszystkim pełna możliwość korzystania z funduszy europejskich. W roku 2006, kiedy uchwalaliśmy drugą strategię Wrocławia, to dopiero były początki. To dopiero były początki, to pierwsze projekty wówczas realizowaliśmy. Ale proszę Państwa, zmieniło się nie tylko w tej warstwie finansowej, materialnej, ale zmieniło się też bardzo dużo w tej warstwie, którą moglibyśmy nazwać psychologiczną. Europa, świat w roku 2006 patrzyła zdecydowanie bardziej optymistycznie w przyszłość. Nikt nie przewidywał, że za kilkanaście miesięcy przyjdzie się zderzyć Europie, ale nie tylko Europie, całemu światu zachodniemu z największym kryzysem od wielkiego kryzysu z przełomu lat 20. i 30. XX wieku. I ten kryzys wstrząsnął posadami ekonomicznymi tego optymizmu co do przyszłości Europy. Zmiany, proszę Państwa, były również, i to zmiany głębokie, w naszym kraju, w Polsce. Pewne kierunki myślenia się zdezaktualizowały, inne z kolei stały się bardziej popularne. Ale musimy też stwierdzić, że mamy też zmiany we Wrocławiu i to poważne. To już była mowa przy okazji studium w dyskusji, przypomniano, że Wrocław awansował do w kategorii miast globalnych do miast trzeciej kategorii. Jesteśmy razem z Marsylią, Dreznem, szeregiem Moguncją, szeregiem innych jeszcze miast zachodnich. Sewillą, Walencją i tym podobnie. Więc proszę Państwa, Wrocław wyszedł z anonimowości. Zaczął być zauważalny na mapie Europy, bo te badania nie robił żaden polski ekspert, to robił jeden z uniwersytetów londyńskich, który cyklicznie tego rodzaju badania realizuje. Więc niewątpliwie mieliśmy do czynienia w tym okresie dzielącym nas od uchwalenia poprzedniej strategii ze spektakularnym awansem naszego miasta. Jednym z przejawów tego awansu było chociażby przyznanie nam statusu Europejskiej Stolicy Kultury. To przecież było całkiem niedawno. Jeszcze niewiele ponad rok temu byliśmy w tej roli w całej pełni. Proszę Państwa, ale zmiany mamy także, zmiany dokonały się także, jeśli idzie o poziom aspiracji mieszkańców Wrocławia, to trzeba bardzo mocno podkreślić. Jeszcze poprzednia strategia, a zwłaszcza pierwsza strategia, bardzo mocno artykułowała konieczność nadrabiania zaległości cywilizacyjnych. Tymczasem obecnie właściwie większość tych zaniedbań, nie wszystkie, ale większość nadrobiliśmy. I taką ilustracją jest nasza pozycja, jeśli idzie o produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca. W roku 2015 on osiągnął wartość 112% średniej unijnej. Przypomnę, że w roku 2006 byliśmy na poziomie około 80%. Zmiana tu jest ewidentna, radykalna, stąd nic dziwnego, że również mieszkańcy Wrocławia mają zdecydowanie inne aspiracje niż jeszcze kilkanaście lat temu. O tych aspiracjach było sporo mowy przy referowaniu studium, więc ja sobie pozwolę szczegóły tutaj pominąć. Proszę Państwa, ale chcę zamknąć jeszcze tę część mojej wypowiedzi taką informacją, która pewnie już do większości z Państwa dotarła, ale być może nie do wszystkich, że będzie uruchomione bezpośrednie połączenie lotnicze Wrocławia z Paryżem i to nie jakieś tanie linie, tylko Air France uruchomi porozumienie. Mówiłem o tym wyrwaniu się z anonimowości, to, że Wrocław stał się miastem rozpoznawalnym. Jeśli taka linia lotnicza jak Air France uruchamia połączenie z Wrocławiem 7 razy w tygodniu, to oznacza, że naprawdę jesteśmy już w innym punkcie niż byliśmy jeszcze na początku poprzedniej dekady. A teraz, proszę Państwa, kilka uwag o metodologii prac nad naszą strategią. Również, tak jak w przypadku studium, wybraliśmy model partycypacyjny, czego efektem była organizacja licznych seminariów, spotkań publicznych, dyskusji, prekonsultacji, konsultacji. Mógłbym tak długo wymieniać, ale nie o to przecież chodzi. Proszę Państwa, my trochę pracowaliśmy inną metodą niż zespół zajmujący się studium, bo zespół zajmujący się studium składał się w lwiej części z pracowników Biura Rozwoju Wrocławia. Nad strategią pracowały 2 zespoły. Jeden zespół, którym kierował tu obecny profesor Stanisław Korenik z Uniwersytetu Ekonomicznego, składał się z badaczy, specjalistów od planowania strategicznego. Drugi zespół, którym ja kierowałem, który pełnił swego rodzaju funkcję rady nadzorczej, ale w moim przekonaniu coś więcej niż radę nadzorczą, bo my byliśmy nie dość, że w stałym kontakcie z zespołem profesora Korenika, to też wpływaliśmy i to w bardzo istotny sposób na kształt tych prac naszych nad strategią. I proszę Państwa, ten zespół składał się z pracowników Urzędu Miejskiego, ale w znacznie większym stopniu składał się z badaczy, reprezentantów środowiska akademickiego, ale także, co chcę podkreślić, organizacji pozarządowych, trzeciego sektora. Chcieliśmy uniknąć takiej jednostronnej perspektywy. Chodziło nam o to, żeby patrzeć na przyszłość Wrocławia z bardzo różnych, stosując bardzo różne optyki. I proszę Państwa, uznaliśmy, że przystępując do tego etapu finalnego prac nad strategią Wrocławia, powinniśmy poznać opinię mieszkańców miasta, ale nie tylko przez konsultacje, nie tylko przez to, co dociera do nas przez media, także te najnowsze internet, ale żeby zrobić rzetelne badania opinii wrocławian o przyszłości naszego miasta. I te badania były dla nas bardzo ważną wytyczną w konstruowaniu ostatecznego kształtu dokumentu. Proszę Państwa, charakter tego dokumentu różni się od wszystkich, czyli dwóch poprzednich strategii, ale różni się od zdecydowanej większości strategii uchwalanych przez polskie miasta. Przyjęliśmy założenie, że powinien to być dokument zwięzły. Taki, którego przeczytanie nie będzie wielkim wysiłkiem czasowym. Nie trzeba będzie poświęcić bardzo dużo czasu. Powinien być napisany przystępnym językiem, zrozumiałym dla przeciętnie wykształconego wrocławianina. No i wreszcie taki dokument powinien mieć bogatą szafę graficzną, no bo żyjemy w takich czasach, gdzie, w których szata graficzna bardzo się liczy. Wyszliśmy z założenia, że nasz dokument powinien reprezentować takie podejście zintegrowane, nie sektorowe, ale zintegrowane. Inaczej mówiąc, choć to nie jest dokładnie to samo, holistyczne, które też było bardzo mocno artykułowane w studium. I a propos studium, to chciałbym jeszcze podkreślić, że przez cały czas oba zespoły kontaktowały się ze sobą i przyjęliśmy zasadę, że oba dokumenty muszą się widzieć, muszą być spójne ze sobą i wydaje się, że ten efekt osiągnęliśmy, bo częścią zespołu, którego byłem szefem, był również profesor Osowicz, który był w zasadzie głównym projektantem studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego. Między innymi po to profesor Osowicz został członkiem naszego zespołu, abyśmy po prostu byli spójni właśnie z ustaleniami także studium. I proszę Państwa, chciałbym jedną rzecz jeszcze podkreślić. Trudność, z którymi wszyscy autorzy strategii, ale także studiów mają do czynienia, że w takim mieście jak Wrocław, dużym mieście, rozwijającym się mieście, są różne interesy, które czasami są interesami kolizyjnymi. Była tu już mowa przy okazji studium o sytuacji związanej z poruszaniem się po mieście, z mobilnością. Akurat w takim mieście jak Wrocław, gdzie jesteśmy dumni z tego, że mamy historyczne centrum miasta, to korytarzy komunikacyjnych w centrum miasta nie da rady poszerzyć. W związku z tym trzeba znaleźć jakiś wspólny mianownik, żeby interesy tych, którzy chcą się poruszać transportem indywidualnym, transportem publicznym, rowerami, na pieszo, żeby te interesy jakoś wyważyć, znaleźć dla nich wspólny mianownik. No i to była jedna z trudności. Mamy nadzieję, że z tej trudności wybrnęliśmy z sukcesem. Przechodząc już do merytorycznej części dokumentu, ja tylko przedstawię fragment. Pozostałą część przedstawi profesor Koreni, którego zespół był odpowiedzialny za wkład merytoryczny w nasz dokument. Chciałbym przedstawić misję Wrocławia i wyjaśnić tę misję Wrocławia oraz wizję i cel główny. Proszę Państwa, misja Wrocław miastem mądrym, pięknym i zasobnym, miastem, które jednoczy i inspiruje. Proszę Państwa, ta misja jest misją nową w porównaniu z tą, która była w poprzednich strategiach, ale jednocześnie wyraźnie nawiązuje do misji poprzednich strategii. Proszę Państwa, jest to oczywiście metafora. Jest to oczywiście metafora. Misja powinna być tak sformułowana, żeby była niezbyt długa, niezbyt technokratyczna, żeby wpadała w ucho. Bardzo długo dyskutowaliśmy na tym, jaka powinna być ta nasza misja. Co to znaczy miasto mądre? Miasto mądre to takie miasto, które opiera swój rozwój na kapitale intelektualnym i społecznym oraz racjonalnie zarządza posiadanymi zasobami, w tym także przyrodniczymi. Oczywiście chcę tutaj bardzo mocno podkreślić, że my, wychodząc z propozycją takiej misji, uwzględnialiśmy te potencjały, które Wrocław posiada i też braliśmy pod uwagę te deficyty, które Wrocław posiada. Takim deficytem to musimy przyznać, że miejsce naszych uczelni w rankingach, o ile w rankingach krajowych plasujemy się całkiem dobrze, to w rankingach międzynarodowych no jeszcze nam sporo brakuje do pełnej satysfakcji. Ale dokument taki jak strategia ma sens, jeśli bazuje na tych uwarunkowaniach realnie istniejących, na bytach realnie istniejących, a nie odwołuje się do upudrowanej rzeczywistości. Państwo, miasto piękne, ten wątek przejawiał się też i w studium, bo studium zajmuje się przede wszystkim przestrzenią. My w strategii przestrzenią zajmowaliśmy się w sposób taki bardzo skrótowy, żeby nie powiedzieć lakoniczny, a to z tego powodu, że mamy przecież studium, które na tej samej sesji jest prezentowane. Ale bardzo wyraźnie wyeksponowaliśmy to, że Wrocław ma być miastem atrakcyjnym, ma być miastem atrakcyjnym i dla mieszkańców, i miastem atrakcyjnym dla przybyszów i dla turystów. Uroda miasta ma przyciągać do niego nowych mieszkańców i jednocześnie być źródłem satysfakcji dla tych, którzy są już mieszkańcami Wrocławia. W związku z tym również w strategii bardzo mocno akcentujemy nasycenie miasta zielenią, ale także nasycenie miejskiej przestrzeni dziełami sztuki. Po to, żeby Wrocław, skoro byliśmy europejską stolicą kultury, to wręcz możemy powiedzieć, że mamy taki obowiązek. Proszę Państwa, ale miasto piękne to także to miasto, które usuwa te ze swojej przestrzeni te obszary, przekształca, może nie tyle usuwa, ile przekształca te obszary, które w żaden sposób jeszcze za piękne nie można uznać. Takie jak obszary zdegradowane. Mamy ich coraz mniej we Wrocławiu, ale jeszcze są te obszary. I stąd ten zapis w misji, którą traktujemy jako ten element wręcz filozofii miasta, myślenia o przyszłości miasta w takiej perspektywie nie tych 12 lat, które nas czekają do 2030 roku, ale w perspektywie znacznie dłuższej. Proszę Państwa, też bardzo mocno artykujemy, podobnie jak w studium, fakt, że Wrocław ma mieć wysoką jakość przestrzeni w każdym zakątku miasta, co się wiąże z tym, co powiedziałem poprzednio, z usuwaniem tych przestrzeni, z przekształceniem tych przestrzeni, które są zdegradowane. Proszę Państwa, i wreszcie miasto zasobne. musimy w dalszym ciągu rozwijać się gospodarczo. Nie chcemy, aby Wrocław był miastem, które jest tylko i wyłącznie miejscem zamieszkania, nawet zamieszkania atrakcyjnego, nawet bardzo atrakcyjnego, aby ta siła przyciągająca Wrocławia była trwała, musimy nadal dbać o rozwój gospodarczy. Z tym, że kładziemy akcenty w tej chwili, w tym dokumencie na rozwój ukierunkowany przede wszystkim na te sektory, które tworzą wysoką wartość dodaną i które pozwalają zatrudnionym w nim pracownikom dobrze zarabiać. Czyli już nie każdy rozwój. W Warszawie nie ma bezrobocia praktycznie rzecz biorąc. Jest na poziomie nieco powyżej 2%. Więc praca jest ważna nie jako taka, ale dobra praca i to w tym dokumencie staramy się mocno akcentować. Proszę Państwa, z poprzedniej misji jest zapis miasto, które jednoczy. Chcę bardzo mocno podkreślić, że my to jednoczenie rozumiemy bardzo, bardzo szeroko. Między innymi rozumiemy jako integracja wszystkich tych, którzy w naszym mieście mieszkają, niezależnie od tego, jaki jest ich status społeczny, jaki jest ich status majątkowy, jakiego są pochodzenia etnicznego. Przecież mamy w tej chwili bardzo liczną kolonię przybyszów z Ukrainy. Statystyki publiczne nie są w stanie zmierzyć nam wielkości tego zjawiska, ale jest to na pewno już ponad 10% mieszkańców Wrocławia i musimy myśleć o ich integracji z mieszkańcami Wrocławia, tymi, którzy tu są w tym mieście od bardzo dawna albo przynajmniej od kilkunastu czy kilku lat. Ale to także integracja tych, którzy w jakiś sposób czują się wykluczeni. No to przede wszystkim ja mam na myśli pewne stany subiektywne, może niekoniecznie rzeczywiste, ale jest subiektywne i to dotyczy między innymi osób niepełnosprawnych. Ale proszę Państwa, jest też w trakcie dyskusji zwracano uwagę na politykę senioralną. Zmiany demograficzne są zmianami po prostu w jakiś sposób nieodwracalnymi. I to, że mamy do czynienia z procesem starzenia się ludności mieszkańców Wrocławia jest faktem. To, co możemy zrobić, to właśnie lepiej integrować tych ludzi, którzy są już poza aktywnością zawodową z pozostałą częścią mieszkańców Wrocławia. I także dbać o to, żeby tych osób, które czują się w ten czy inny sposób wykluczone, było jak najmniej w naszym mieście. Proszę Państwa, i ostatni element składowy naszej misji, miasto, które inspiruje. Powiedziałem już, że strategia dogonania Europy już nas tak bardzo nie interesuje, bo tę Europę w zasadzie w większości obszarów dogoniliśmy. A chcielibyśmy jednak czymś się wyróżniać. Wrocław tu ma tradycje i to takie bardzo bogate te tradycje. Zarówno ten Wrocław przedwojenny niemiecki, który był uznawany za jedno z najpiękniejszych miast w Europie, w całej ówczesnej Europie. Norman Davies bodajże pisał o Wrocławiu jako o kwiecie Europy. Więc chcemy być inspiracją, nie tylko zadowalać się tym, co osiągnęliśmy, ale w jakiś sposób być przyszłością i być inspiracją dla innych. Ale to nie jest tylko historia związana z przedwojennym Wrocławiem, które może być inspiracją. Również powojenny Wrocław ma wiele do zaoferowania. My przecież byliśmy swego czasu stolicą eksperymentu w obszarze kultury. I to, że byliśmy z europejską stolicą kultury, niejako nas zobowiązuje, żeby te tradycje kontynuować, pielęgnować, rozwijać. Tak właśnie rozumiemy ten ostatni element misji Wrocław, który inspiruje. I proszę Państwa, wizja, o ile misja jest czymś, co uznajemy za filozofię miasta, za myślenie o mieście w perspektywie kilkudziesięcioletniej, to wizja jest konkretyzacją misji w tej perspektywie do roku 2030. I zrównoważony rozwój oparty na wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców Wrocławia oraz kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. Ta wizja to jest wprost efekt tych badań, o którym wspomniałem, czy badania opinii publicznej, o którym wspomniałem w początkowej części mego wystąpienia. Proszę Państwa, są trzy główne składniki wizji. Zrównoważony rozwój, ale zrównoważony, rozumiany jako rozwój z poszanowaniem dorobku byłych pokoleń, tych pokoleń, które odeszły, ale zostawieniem miasta następnym pokoleniem w takim stanie, żeby miasto mogło się nadal rozwijać. Wysoka jakość życia to jest pojęcie, którego chyba tłumaczyć i rozwijać nie ma potrzeby. I wreszcie gospodarka oparta na wiedzy. Cały czas będziemy jednak powtarzali, że nie ma rozwoju bez rozwoju gospodarczego, tylko ten rozwój gospodarczy musi być skorelowany, zintegrowany z rozwojem społecznym. I wreszcie, proszę Państwa, cel główny to jest wzmocnienie solidarności i kreatywności, podnoszenie jakości życia na terenie całego miasta oraz poprawa pozycji Wrocławia w sieciach globalnych, między innymi poprzez działania na rzecz osiągnięcia statusu jednej z zielonych stolic Europy. Uważamy, że akurat w perspektywie roku 2030 te działania, żeby osiągnąć ten status zielonej stolicy Europy, tak jak udało nam się osiągnąć status europejskiej stolicy kultury, to będzie taka oś ważna, bardzo ważna całości działań w władz miasta, bo tego rodzaju starania mieszczą, korespondują znakomicie zarówno z misją, jak i z wizją miasta. I proszę Państwa, na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej zmianie w porównaniu z poprzednimi dokumentami, poprzednimi strategiami. Otóż my wprowadziliśmy, my, zespół autorski, wprowadziliśmy mierniki. Mierniki realizacji celu głównego strategii. Początkowo, jak spotykaliśmy się jeszcze wiosną ubiegłego roku, tych mierników było 4. Po konsultacjach społecznych rozrosła się ich liczba do 10. W tym umieściliśmy kilka mierników, które można by nazwać ekologicznymi. Dostępność zieleni miejskiej na obszarze miasta, to jest jeden z tych mierników, i 2 mierniki dotyczące jakości powietrza. Jakość powietrza w ostatnich latach znalazła się w centrum debaty publicznej i byłoby niezrozumiałe nieuwzględnienie tej dyskusji na temat czystości powietrza, czy dążenia do poprawy jakości czystości powietrza w dokumencie, który ma wyznaczać główne kierunki polityki miejskiej na najbliższe kilkanaście lat. Proszę Państwa, to ja tyle ze swej strony. Ja jeszcze na koniec naszego wystąpienia odniosę się do pewnych głosów w dyskusji w czasie konsultacji. A teraz oddałbym głos profesorowi Korenikowi, który był, jak wspomniałem, odpowiedzialny za ten wsad merytoryczny naszej strategii i jej kształt generalny.
Dziękuję bardzo i zapraszam.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja króciuteńko, nie będę, ponieważ państwo już mieli ten dokument, istotę strategiczną, pan profesor przede mną wyjaśnił. Ja chciałbym zwrócić tylko na pewne rzeczy uwagę. Szanowni państwo, po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę na strukturę tego dokumentu. On, to podkreślam z całą wagą, jest wręcz klasyczny. Jest to klasyczna strategia jednostek przestrzennych. Dlaczego przyjęliśmy takie założenie, mimo że obecnie różnego rodzaju trendy się pojawiają, które udziwniają? Po pierwsze, szanowni państwo, chcielibyśmy, żeby ta strategia była czytelna, o czym podkreślał też mój przedmówca. Po drugie, żeby była weryfikowalna. Ale co ważniejsze, wiemy, że przyszłość jest nieoznaczona. Prosta ekstrapolacja dzisiejszych zdarzeń nic nam nie da. Wspominał mój przedmówca o tym. Więc my zdajemy sobie sprawę z tego, że ta strategia będzie musiała podlegać aktualizacji w przyszłości. Sytuacja jest zmienna, a otoczenie jest turbulentne. Co z dnia na dzień w życiu naszym codziennym przekonujemy się. Dlatego ci, którzy będą dokonywać zmiany w zapisach, nie starali się zrozumieć, co autor miał na myśli, tylko żeby rozumieli przesłanie tej strategii. Ale treści w tej strategii już nie są klasyczne. Tutaj podlegają one zmianom, o których zresztą mój przedmówca bardzo ładnie wspomniał. Jest przejście związane z przekształceniami współczesnymi, współczesnej gospodarki. Przechodzimy z gospodarki industrialnej do gospodarki opartej na wiedzy. To przede wszystkim wiąże się z tak podkreślaną wcześniej jakością. Jakość pojawia nam się w życiu, ale także niekwantyfikowalność. Ja wiem, że przedstawiciele nauk ścisłych, często się spieramy na uczelni, oni twierdzą, że wszystko jest kwantyfikowalne, całe nasze życie jest kwantyfikowalne. Ja oczywiście mam pogląd, że nie. Wiele wskaźników, wiele zapisów tej strategii ma subiektywny wydźwięk, dlatego że tworzyli to także mieszkańcy. I o tym musimy pamiętać. Odpowiada ona także zmianom, które obecnie zachodzą, zmianom generalnym. W teorii rozwoju ekonomicznego mówimy, że mamy do czynienia z piątą falą Kondratiewa związaną z cyfryzacją, z IT. Nie wiadomo, gdzie ta fala nas zaniesie. Ona powoduje tylko jedno. Dynamizację życia prostych ludzi. No i oczywiście wzrost niepewności. W ekonomii mówimy zarządzanie poprzez niepewność. Szanowni państwo, ta właśnie niepewność, która wynika z tych zmian, musi znaleźć pewne odpowiedzi w strategii. I w strategii tymi odpowiedzią na tą niepewność jest macierz działań strategicznych. Ona zaraz występuje po celu, który tak ładnie mój przedmówca omówił. Ta macierz składa się z zestawienia priorytetów. Jest ich 7. One zostały wyartykułowane przez mieszkańców oraz z 5 zapisów wizji, którą tutaj nam przedstawił mój przedmówca. Z nich wynikają konkretne działania. Jednak ponieważ obecnie, już wspomniałem, mamy do czynienia ze wzrostem niepewności, chcąc kreować bieżące procesy rozwoju lokalnego, rozwoju miasta,
proszę.
Musimy bezwzględnie nadać im wymiar strategiczny. Przechodząc już do podsumowania zapisy strategii w ostatnim czasie, jako ciekawostkę chcę Państwu powiedzieć, poddałem pod dyskusję studentom na zajęciach podyplomowych. To byli przedstawiciele administracji różnych miast, burmistrzowie, wójtowie. I 2 godziny dyskutowali oni nad naszym projektem strategii w świetle koncepcji obecnie wdrażanych, nie tylko teoretycznych, ale wdrażanych w różnych częściach świata, w miastach porównywalnych. I co mnie uderzyło we wnioskach? Wnioski są bardzo ciekawe. To chcieliśmy, ale nie do końca to identyfikowaliśmy. Po pierwsze, ominęliśmy rafy związane z na przykład miastem powszechnym. Ono się pojawia, czyli miastem, które występuje w każdym fragmencie życia obywatela. Taka korporacja się tworzy. Odrzuciliśmy tą korporację. Postmodernizm, tak popularny w niektórych środkach masowego przekazu, też tutaj nie występuje z tą swoją enklawością, obszarami zamkniętymi, grupowaniem przestrzeni miejskiej na lepszą, gorszą. To tego nie mamy. Też cybermiasto nie występuje w naszych zapisach. Ale ze zdziwieniem zauważyłem, że koncepcja miasta zielonego pokrywa się z zapisami naszej strategii. Profesor Lehmann z Uniwersytetu w Berlinie parę lat temu stworzył 15 zasad miasta zielonego. I to nie jest ekomiasto. To jest miasto zielone. Jeżeli te zasady byśmy przymierzyli do naszej strategii, to okazuje się, że praktycznie w tych zapisach one występują, co uważam za sukces całego zespołu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, teraz może przeprowadzimy dyskusję, ewentualnie pan się... Jeszcze pan się... Bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja chciałbym Państwa poinformować, że również strategia była recenzowana. Co prawda nie mieliśmy 3 recenzentów, tylko 1 recenzenta, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, profesora Hefnera. I Państwu została dostarczona ta recenzja, w związku z tym pozwolę sobie tylko ją bardzo skrótowo omówić, a właściwie nawet nie omówić, tylko w jednym wypadku polemizować z panem profesorem i odczytać konkluzję jego recenzji. Polemika moja dotyczy wskazania przez profesora, że być może jeden cel, który wyznaczyliśmy w naszej strategii, to na takie miasto jak Wrocław to jest za mało i podał przykłady ze strategii Katowic, Szczecina czy Gdańska, gdzie tych celów jest tam 4. Moja polemika polega na tym, że my wprawdzie mamy tylko jeden cel, ale ten cel jest tak zredagowany, tak zapisany, że naprawdę można wyróżnić w nim tych celów więcej, bo jak piszemy, wzmacnianie solidarności i kreatywności, podnoszenie jakości życia na terenie całego miasta oraz poprawa pozycja Wrocławia w sieciach globalnych, no to widać gołym okiem, że po prostu to są zapisy, które dotyczą dość różnych celów strategicznych, ale nasze założenie świadome było takie, żeby był jeden cel. Jeden cel zawsze, jak się zapiszemy, łatwiej zapamiętać, niż będzie ich większa liczba. Ja tu sobie przypominam taką anegdotę z czasów, kiedy się byłem przewodniczącym Rady i uczestniczyłem po raz pierwszy w takim dużym seminarium poświęconym planowaniu strategicznemu. Ta konferencja była, seminarium było organizowane w Zakopanem. I był obecny city manager jednego z miast amerykańskich, Corpus Christi z Teksasu. I on miał swoje wystąpienie i między innymi stwierdził, że wy macie bardzo mądrych burmistrzów i bardzo mądrych radnych. bo jeden z burmistrzów przedstawiał strategię swego miasta, wymienił 31 celów. O mówię, jak ja bym wymienił taką liczbę celów, to by mnie burmistrz przegnał, bo on w stanie jest zapamiętać najwyżej 10, a mówię, a radni to najwyżej 5. Więc krótko mówiąc, raczej uznajemy, że to nam się udało zapisać jako jeden cel główny, to jest sukcesem, to jest zaletą naszej strategii, a nie wadą. Natomiast zgadzam się z zarzutem pana profesora, że nie mamy mapy. Nie mieliśmy mapy w naszym dokumencie, który pozwoliłby temu, kto będzie tę strategię czytał, zorientować się lepiej w przestrzeni i z całą pewnością będziemy po prostu uzupełnimy to. Podobnie jak pewne niedoskonałości stylistyczne. Muszę jeszcze też wspomnieć o odnieść się do uwagi samego pana przewodniczącego, który w trakcie prac dotychczasowych wskazał, że ta baza statystyczna, którą wykorzystujemy, którą budujemy do naszych celów, to nie jest wystarczająca. My się opieramy przede wszystkim na danych GUS-owskich i zwłaszcza w obszarze demografii te dane GUS-owskie są mocno nieprecyzyjne i pan przewodniczący sugerował, żeby po prostu w tekście samej strategii taką uwagę umieścić i od razu wyprzedzam dyskusję, powiedzieć, że umieścimy tę uwagę. Proszę Państwa, i chciałbym też wspomnieć o konsultacjach społecznych, o jednym takim zarzucie dość powszechnie, dość często formułowanym, mianowicie, że uznajemy za istotny miernik PKB, produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca, gdy tymczasem wielu badaczy twierdzi, że to nie jest miarodajny miernik rozwoju społeczno-gospodarczego. Proszę Państwa, problem z PKB jest następujący, że jest to z samą pewnością miernik niedoskonały, ale nie znaleziono dotychczas lepszego miernika mimo różnych prób. Jest taki miernik, który stosuje ONZ, HDI, Human Development Index. Problem polega na tym, że ten miernik jest agregowany tylko na poziomie państw i regionów, natomiast nie na poziomie mniejszych jednostek przestrzennych. W związku z tym nie dysponujemy dla Wrocławia tym miernikiem HDI, a PKB dysponujemy zarówno liczonym przez GUS, jak i przez Eurostat. Jak chciałem właśnie poinformować o tym, bo to był dość, jak wspomniałem, często formułowany zarzut i chciałem Państwu uzmysłowić, że mamy świadomość niedoskonałości tego miernika, ale jak już wspomniałem, lepszego nie ma. I teraz na koniec poprosiłbym pana Łukasza Medekrze, który odpowiadał za redakcję tego dokumentu, tą taką pisarską, ale on powie nie o samym redagowaniu, tylko o tym, co będzie dalej ze strategią, jak my ją uchwalimy.
Dziękuję bardzo, zapraszam i proszę panie redaktorze w miarę krótko przedstawić swoje.
Szanowni Państwo, tak, sugestie. Ja spróbuję bardzo szybko w punktach, bo zostałem poproszony o to, żeby powiedzieć, co dalej, czyli jak to będzie z wdrażaniem strategii. Otóż po uchwaleniu strategii będziemy przygotowywać rozporządzenie prezydenta dotyczące sposobu wdrażania tego dokumentu. To planujemy zrobić do połowy tego roku. Zakładamy, że ukonstytuuje się na potrzeby wdrażania strategii jakiś zespół, być może rodzaj komitetu monitorującego, tutaj nazwa jest jeszcze otwarta, który będzie wspierał wdrażanie strategii. I tak jak już tutaj mówił pan profesor Korenik, też bardzo mocno zakładamy, że strategia jest dokumentem elastycznym, czyli że ona może być poddawana rozmaitym zmianom, nowelizacjom w trakcie obowiązywania. Dlatego to, co my rekomendujemy, to jest dokonywanie takiej ewaluacji w połowie każdej kolejnej kadencji samorządu do czasu, kiedy strategia obowiązuje, czyli do 2030 roku. I taka ewaluacja wówczas mogłaby być podstawą do nanoszenia zmian w tekście strategii, zmian, które wówczas oczywiście też nanosiłaby Rada Miejska. Na koniec czasu obowiązywania strategii też proponujemy dokonanie ewaluacji ex post tak zwanej, czyli ewaluacji na właśnie takiej końcowej, która by podsumowała, co się udało, a co się nie daj Boże nie udało. Mowa była o wskaźnikach czy miernikach. Jest grupa, tak jak wspomniał pan profesor Łoś, 10 takich wskaźników głównych, które są zapisane w tekście strategii, ale też zakładamy i też najprawdopodobniej będziemy rekomendować, żeby jeżeli taki zespół wspierający wdrażanie strategii miałby powstać, miałby działać, żeby on również przyglądał się miastu strategii, wdrażaniu strategii przez pryzmat znacznie większej liczby wskaźników, takich bardziej szczegółowych. I też te wskaźniki, zarówno te główne wpisane w strategii, jak i ewentualnie te bardziej szczegółowe, mogłyby służyć dokonywaniu, opracowywaniu rozmaitych analiz, ekspertyz, czy to sektorowych, czy jakichś ogólnych, czy dotyczących wybranych tematów strategii właśnie na potrzeby takich ewaluacji w połowie każdej kadencji samorządu. I to tak w skrócie tyle.
Bardzo, bardzo dziękuję, panie redaktorze. Szanowni państwo, zwracam się opinię do klubów radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Proszę przycisnąć stosowny przycisk, a mikrofon będzie wykorzystany.
Panie przewodniczący, chciałbym zadać pytanie odnoszące się właśnie do procedowania tego dokumentu. Otóż miałem takie wrażenie, w zasadzie mieliśmy takie wrażenie, że będzie on procedowany w dwóch czytaniach. Czy to moje wrażenie było błędne, czy też coś tutaj się zmieniło, albo o czymś nie wiem?
Dziękuję bardzo. Za chwilkę będziemy na ten temat rozmawiali, jeżeli pan pozwoli.
Nie wiem.
Już pan będzie wiedział, zapewniam pana. To jest sekunda, dobrze?
Rozumiem.
Klub Rafała Dudkiewicza.
Panie przewodniczący, Wysoka Rada, w imieniu Klubu Radnych Rafała Dudkiewicza chciałam złożyć wniosek o procedowanie tego dokumentu w dwóch czytaniach. Myślę, że taka procedura pozwoli przeanalizować dokładnie pewne kwestie, złożyć wnioski, ponieważ misja rozwoju miasta dotyczy celów strategicznych i kierunków szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego, to myślę, że warto tutaj by było się pochylić i wrócić do polityki senioralnej, ponieważ właśnie polityką senioralną Wrocław zachwycił inne miasta. Tak więc wzmocnienie zapisów w tym zakresie pozwoliłoby rozwijać także bardzo ważną ideę miasta przyjaznego starzeniu. Tak tylko krótko dla informacji. We Wrocławiu mamy ponad 170 tysięcy seniorów.
Niech pani nie sprzyja starzeniu, ja panią proszę, ja będę pierwszą ofiarą.
Panie przewodniczący, korzystanie z potencjału osób starszych jest już alternatywą. Staje się wręcz koniecznością. Dziękuję i proszę o skierowanie dokumentu do drugiego czytania.
Dziękuję bardzo. Proszę opinię Nowoczesnej. Proszę opinię Nowoczesnej.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że w trakcie prac i analizy nad dokumentem pojawiły się jeszcze liczne pytania, Nowoczesna przyłączy się do wniosku Klubu Radnych Dudkiewicza o przeniesienie prac do drugiego czytania nad tym dokumentem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o Komisję Statutową opinię. Dobrze, za chwileczkę pan będzie miał możliwość. Zapewniam pana. Proszę bardzo, Komisja Statutowa.
Komisja Statutowa zgłosiła dwie poprawki. Jedna dotycząca podstawy prawnej, druga dotycząca sposobu finansowania, żeby wskazać, że nie niesie to za sobą skutków. Jednak w ramach tego, że projekt zostanie, mam nadzieję, przesunięty do drugiego czytania, w każdym razie takie dwa wnioski zostały złożone, pozwolimy sobie zaprosić pana profesora na Komisję Statutową, która odbędzie się przed następną sesją i myślę, że dojdziemy do porozumienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w związku z tym w imieniu innych komisji lub własnym ktoś z państwa chciałby się wypowiedzieć? Zapraszam pana przewodniczącego za tym. To proszę przycisnąć stosowny guzik, wtedy mikrofon będzie pracował.
Chciałbym się wypowiedzieć niniejszym jednak w imieniu klubu, a nie tak. własnym.
Dobrze, otóż, nie limitujemy czas.
Jeśli to pytanie pana przewodniczącego brzmi, czy jesteśmy za przeniesieniem do drugiego czytania, to oczywiście jak najbardziej tak. Natomiast w obecnej postaci ta, która została nam przedstawiona, ten dokument jest nie, jeszcze nie jest do akceptacji. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, korzystając z tego, że jestem przy głosie, że dokument ten jest nierówny, miejscami stronniczy, jak chociażby dobór scenariuszy, które się pojawiają w tej strategii. Dokument ten nosi nazwę Strategia Wrocław 2030, ale mam takie wrażenie, że fragmentami on powinien brzmieć ten tytuł Wrocław 2130. Jeśli autorzy traktują poważnie, czy potraktowali poważnie swoje zadanie, a w to wierzę, to Rada Miejska również w chwili obecnej powinna potraktować poważnie ten dokument obecnej postaci i takiego dokumentu nie powinna zaakceptować. Otóż zwrócę tutaj szczególnie na uwagę na jeden z fragmentów, który jest absolutnie utopijny, wręcz niebezpieczny, można nawet powiedzieć groźny, zwłaszcza w kontekście tego, co powiedział pan Medekrza na samym końcu, że ten dokument po przyjęciu będzie natychmiast, czy tam bardzo szybko wdrażany. Jeżeli miały być wdrażane takie pomysły jak wprowadzanie, czy powiedzmy, stref budownictwa mieszkaniowego bez samochodów, tylko z car sharingiem, czyli z możliwością docierania do tych osiedli przy pomocy wypożyczonych samochodów elektrycznych, no wydaje się to pomysł zupełnie utopijny. A promowanie również stylu życia bez samochodów własnościowych, no tym pomysłem, ten to jest pomysł prawdopodobnie jakiegoś człowieka, który jest zupełnie oderwany od rzeczywistości, prawdopodobnie, no nie wiem, nie posiadającego samochodu, rodziny również nie posiadającego i być może nawet nie posiadającego własnego mieszkania, gdzieś kątem mieszkającego, wynajmującego jakieś doraźne, chwilowe miejsce, kąt do zamieszkania. Jeśli byśmy mieli traktować wrocławian poważnie, no to nie wyobrażam sobie takiej wizji miasta, do którego nie można dotrzeć transportem publicznym chociażby nawet. Choć w innych miejscach informacje na ten temat się pojawiają, że owszem, transport publiczny będzie w jakiś sposób tam promowany. Ale skoro mają być strefy bez żadnych samochodów, więc także i bez transportu publicznego, tak? To należy, jak sądzę, rozumieć. Pan profesor Łoś też wspomniał o tym, że nie da się w obecnych korytarzach komunikacyjnych, znaczy z nimi nic zrobić, one są takie, jakie są. Natomiast wydaje mi się, że należałoby tutaj więcej optymizmu. Sądzę, że naprawdę są duże możliwości powiększenia niektórych korytarzy komunikacyjnych, natomiast trzeba tylko dobrej woli. Także na chwilę obecną ten dokument jest nie do przyjęcia, natomiast miejmy nadzieję, że w drugim czytaniu będzie on już znacząco zmodyfikowany, tak aby dało się go rzeczywiście zaakceptować, tak aby wrocławianie nie obudzili się z ręką w nocniku, że oto nie będą mogli korzystać chociażby samochodów własnych, prywatnych, bo tutaj jest expressis verbis zapisane, że będziemy promować styl życia bez samochodów własnościowych. Bez samochodów własnościowych. No to może jest już wizja raczej 2130, może 2230. No nie wyobrażam sobie, że w 2030 roku będziemy w ten sposób się przemieszczać po Wrocławiu, że nie będzie żadnych środków transportu innych niż na przykład rower albo własne nogi. Tyle na tą chwilę. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Pan Krystian Mieszkała, bardzo proszę, ale tym razem już indywidualne wypowiedzi, bo to było tak, bez limitu czasu. Bardzo dobrze, proszę.
Już ja mam taką prośbę do pana przewodniczącego, żeby jednak uwagę zwracać prelegentom, by te swoje wypowiedzi skracać. Trwał wykład 40 minut, no, trudno się skupić w takim czasie na takim projektem. Tak, także prosiłbym do przewodniczącego o naprowadzanie prelegentów na istotę sprawy. Dziękuję.
Te sprawy są regulowane przez statut i ja nie jestem w stanie go na bieżąco zmieniać. Pan Michał Piechel, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, zauważyłem w projekcie strategii, że są zapisy nawołujące do osób niepełnosprawnych, a nie uważam, że za mało jest temu tematowi, bo wędrzu uważam, że warto było osoby niepełnosprawne opisać każdą dziedzinę edukacji. Życie osoby z tym, jak życie zawodowe czy społeczne. Uważam, że w tym projekcie powinno to być zabiegane. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Pan Sebastian Lorenz.
Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, kolega Pinkowski był uprzejmy wspomnieć o tym, że wizja miasta bez samochodów jest wizją utopijną, albo też wizją, którą możemy realizować w bardzo odległej przyszłości, bo tu padły takie daty jak 2130, dziękuję Agnieszka za podpowiedź. Otóż ja chciałem powiedzieć kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie Robertowi, bo może nie wiedzą o tym, że istnieje takie miasto na świecie, które nazywa się Nowy Jork. I w tym co Nowym Jorku ponad 50% mieszkańców nie posiada tak zwanego samochodu prywatnego. Poruszają się metrem, poruszają się taksówkami, poruszają się akurat w Nowym Jorku troszeczkę słabszą komunikacją zbiorową. Nie ma tam tramwajów, co ciekawe, to jest ogromna aglomeracja. Więc pod tym kątem będę bronić zapisów panów profesorów, bo to nie jest jakaś wizja utopijna. To nie jest coś, to trzeba bardzo dokładnie artykułować uświadomić mieszkańcom. To nie jest coś, co działa na szkody mieszkańców, projektowane przeciwko nim, tylko jest to pewien wymóg cywilizacyjny. Proszę państwa, dalszy przyrost liczby samochodów będzie powodować, już abstrahuję od przyrostu dalszej frustracji osób stojących w korkach, ale kwestie takie jak zanieczyszczenie, jak sprawy zarządzania czasem, jak sprawy zarządzania przestrzenią, to wszystko są potężne mankamenty, które dzięki natężonemu ruchowi indywidualnemu samochodów osobowych dzisiaj w mieście dokuczają nam, one utrudniają nam życie. Oczywiście należy też tu uczciwie powiedzieć o tym, że jest to efektem bardzo określonych zaniechań z poprzednich lat, ponieważ rozwój komunikacji zbiorowej wygląda tak, jak wygląda, stany rozjazdów torowi wyglądają tak, jak wyglądają, rozwój sieci to jest w ogóle katastrofa, ponieważ wybudowano parę kilometrów sieci od 2002 roku, więc tutaj mamy daleko idące zaniechania, natomiast co do dokumentu, który jest pewną wizją, pewną strategią rozwoju miasta, pewnymi założeniami, mniej lub bardziej teoretycznymi, ale założeniami, to tu naprawdę trudno się do tego przyczepić. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że po przejrzeniu tego, ja go tak bardzo precyzyjnie czytałem, ale po przejrzeniu tego dokumentu naprawdę nie ma czego się czepić. Znaczy ten dokument realizuje te wszystkie zadania i założenia, o których wy również mówicie. Miasto zielone, jakość powietrza, elektromobilność dzisiaj przyjęta, tak? Rosnąca rola komunikacji zbiorowej, ład przestrzenny. To są wszystko hasła, a my jako radni miejscy, część z nas zapewne w przyszłej kadencji, będzie rozliczać kolejne władze, kolejnych prezydentów z realizacji tej strategii. No ja tu nie widzę niczego zdrożnego. Czy ja z czystym sumieniem, naprawdę nie sprzeniewierzając się swojemu krytycznemu stosunkowi do tego, co się w naszym mieście przez całe lata działo, a tych rzeczy było złych było bardzo wiele, mogę dzisiaj spokojnie głosować za. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan Robert Pińkowski, proszę bardzo.
Miałem okazję przebywać kiedyś w Nowym Jorku i rzeczywiście można sobie wyobrazić miejsca, gdzie tych samochodów prywatnych nie ma praktycznie, albo jest ich niewiele, jest to Manhattan chociażby, ale nie jest to miejsce, w którym mieszkają rodziny z dziećmi. Te rodziny z dziećmi mieszkają no, na nieco bardziej odległych dzielnicach Nowego Jorku i tam no, raczej mało kto, albo pewnie nikt nie jest pozbawiony samochodu. Oczywiście jak ktoś jest pracownikiem korporacji, pracuje w jakimś wysokościowcu na 125 piętrze i tam tych pracowników jest kilka tysięcy, to oczywiście w sposób oczywisty miejsca na zaparkowanie tam nigdzie nie ma, bo tam te miejsce, parkingi są oczywiście takie bardzo wielopoziomowe tak, i wskazują na to, że tego miejsca nie ma, no bo nie ma go skąd wziąć. Ale to jest miejsce specyficzne i być może autorzy mają na myśli tak specyficzne miejsca jak, nie wiem, rynek wrocławski, gdzie trudno sobie wyobrazić, że zamienimy go w parking. To jest oczywiste. Natomiast jeśli miałby to dotyczyć osiedli jakichkolwiek mieszkaniowych, no to trudno sobie to wyobrazić. To musi być wyraźnie zapisane. Jeśli to będzie tak złagodzone, no to jak najbardziej. Jesteśmy za ekologią. Dlaczego nie?
Dziękuję bardzo. Wracajmy do Wrocławia, szanowni państwo. Wiele wskazuje na to, że będzie drugie czytanie, bo wszystkie kluby się zgodziły, więc będziemy mieli okazję jeszcze bardzo długo i solidnie na ten temat podyskutować. Pan Sebastian Lorenz, minuta.
Tak, to ja bym chciał po raz kolejny, żebyśmy uniknęli wrażenia, że coś zrobione przeciwko dzieciom, rodzinom, etc., etc. Ja też mam, proszę państwa, dziecko. Moje dziecko jeździ autobusem. No to naprawdę, to nie jest nic potwornego, to od tego się, nie wiem, nie jakiś ran nie doznaje. No czy mimo tego, że te autobusy jeżdżą fatalnie, niepunktualnie, są często brudne, wyrzucają tony dymów, ciągną za sobą. No jeździ. Jeżeli to poprawimy jako miasto, to powinno być kluczem. Jeżeli będziemy mieli sprawne, nowoczesne tramwaje, nowy tabor, tam gdzie jest to możliwe, wydzielone buspasy, ta komunikacja będzie sprawna, niezawodna, to naprawdę to się zakończy. To ta magia samochodu osobowego, uwielbiam motoryzację indywidualną, ale ja z chęcią pozbędę samochodu i myślę, że większość ludzi także, bo to jest koszt, to jest kwestia parkowania, to jest kwestia ubezpieczeń i cały szereg innych utrudnień. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Renata Granowska, zapraszam.
Mam nadzieję, że już na koniec i mam trzy rzeczy. Po pierwsze, w związku z tym, że się na pewno strategia przeniesie do drugiego czytania, to tutaj mam prośbę do pana profesora Łosia, żeby dzisiaj tak już na mnie długo nie odpowiadał, bo bardzo ładnie pan mówił, więc może zostawmy te odpowiedzi i tą dyskusję, która jak widać jest potrzebna na komisję i na następne spotkania, to po pierwsze. Po drugie, szanowni panowie, pan Pińkowski, pan Lorenz, ja w Nowym Jorku nie byłam i żenujące jest dla mnie porównywanie komunikacji w ogóle Nowego Jorku do Wrocławia, bo Wrocław jest jeden i zostanie jeden. Te porównania są w ogóle dla mnie z kosmosu. A jeszcze jedno, strategia strategią, ekologia ekologią, komunikacja zbiorowa komunikacją zbiorową, natomiast są ludzie, którzy będą jeździć autami, będą. I ja jak będę żyła w 2130 roku, to też będę autem jeździć i nie przesiądę się na komunikację zbiorową, bo po prostu lubię jeździć autem. I chciałabym, żeby ci ludzie też byli brani pod uwagę. Oczywiście zmieniają się samochody, zmieniają się silniki, przechodzimy na elektryczne samochody, patrz Wrocław, tak, wszystko idzie do przodu, natomiast chciałabym, żeby ta grupa kierowców była tak samo brana pod uwagę i szanowana jak każda inna. I po raz ostatni zgadzam się do drugiego czytania. Dyskusja jest potrzebna, także ja bym z chęcią przeszła już do głosowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kończę, zamykam dyskusję wobec braku zgłoszeń i bardzo proszę pana profesora o króciuteńkie ustosunkowanie się do tych pytań, ponieważ na wszystkie pytania będziemy sobie mogli jeszcze odpowiadać przez pewien czas, bo wszystko wskazuje na to, że uchwała będzie procedowana w dwóch czytaniach.
Obiecuję zmieścić się w 5, maksymalnie 7 minutach.
Proszę Państwa, do kilku spraw jednak muszę się odnieść tu i teraz, bo one mogą zostać zapomniane. No trochę, to do pana przewodniczącego PiS-u, trochę mnie zabalał ten zarzut stronniczych scenariuszy, bo akurat trzy scenariusze, te takie tradycyjne, optymistyczny, neutralny i pesymistyczny, przygotował zespół profesora Korenika, kierując się przede wszystkim swoją wiedzą o planowaniu strategicznym i znajomością miasta. Te takie scenariusze o dość barwnych nazwach z kolei to nie tyle jest produkt naszego zespołu, ile, jak Państwo pamiętacie, w ramach różnego rodzaju imprez związanych z pełnieniem roli Europejskiej Stolicy Kultury, oprócz imprez o charakterze czysto takim kulturalnym, mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju konferencjami, debatami, dyskusjami. I te cztery scenariusze są efektem takiej grupy zajmującej się foresightem, czyli przewidywaniem przyszłości Wrocławia w 2056 roku. I umieściliśmy je po to, żeby pokazać trochę inny sposób myślenia o scenariuszach w przyszłości niż ten, który dla nas jest podstawowy, czyli te trzy podstawowe, że można w inny sposób po prostu sobie wyobrażać. Potraktowaliśmy, ponieważ mamy być miastem, które inspiruje, jako swego rodzaju taką inspirację. Nie było tu żadnej stronniczości, panie przewodniczący, zapewniam. Teraz problem stref bez samochodów. No bo to jest, jak państwu wspomniałem, w mieście, no jednak takim dużym mieście jak Wrocław, zawsze będziemy mieli różnego rodzaju pola konfliktowe i tu mamy do czynienia jednym z takich. Tylko my nie przewidujemy czegoś takiego jak tworzenie we Wrocławiu wielkich obszarów bez samochodu. Tylko chcemy stworzyć ludziom, podkreślę jeszcze raz, chcemy stworzyć ludziom, którzy sobie wyobrażają życie bez samochodu, mieszkania obok innych takich, którzy sobie wyobrażają, żeby nikt im tego świętego spokoju nie zakłócał samochodami. To będzie wolny wybór kogoś, kto będzie chciał mieszkać w takim obszarze miasta. Nikt nikogo nie będzie zmuszał. Jedyny przymus, i tu powtórzę się, jedyny przymus jest związany z ograniczeniem ruchu w centrum miasta Wrocławia, bo jak mówiłem o tym braku możliwości poszerzania korytarzy transportowych, to w centrum miasta Wrocławia. Ja wspomniałem o tym, że 20 lat temu uchwalaliśmy nową strategię, pierwszą strategię i pierwsze studium i pamiętam ostatnią próbę przeprowadzenia takich większych korytarzy przez centrum miasta projektu profesora, pomysłu profesora Cipsera. Awantura na sali sesyjnej była ogromna. Jak przez centrum miasta czteropasmową trasę przeprowadzać? Sądzę, że nikt od tego czasu, od tego momentu nie podejmie ryzyka, żeby coś takiego tworzyć. Prezydent Grel też to pamięta, bo wówczas też był prezydentem. Proszę Państwa, jeśli idzie o niedosyt dotyczący polityki senioralnej, także niedosyt dotyczący osób niepełnosprawnych, to my oczywiście gotowi jesteśmy na różnego rodzaju modyfikacje między pierwszym a drugim czytaniem. Tylko ja chciałbym bardzo mocno podkreślić jednak, że to nasze podejście integralne, że my mówimy o likwidacji wykluczenia w każdej formie. I to wykluczenie dotyczy wszystkich, i niepełnosprawnych, i nie. A też musimy pamiętać, że taki dokument jak strategia ma też walory promocyjne. I my musimy zadbać o pewną równowagę w tym dokumencie. Czyli muszą być i młodzi, i ci, którzy mają dzieci, i ci, którzy chcą na przykład, żeby było bardzo dużo miejsc do rekreacji we Wrocławiu, do uprawiania sportu i też, żeby były miejsca, gdzie można się zabawić, rozerwać. Więc w mojej pierwszej wypowiedzi podkreśliłem, że naszym dążeniem było znalezienie wspólnego mianownika dla jak największej niezapominania o żadnej grupy, bo ja się będę upierał i wskażę miejsca, gdzie piszemy i o seniorach, i piszemy o osobach niepełnosprawnych. Natomiast bardzo chętnie przyjmiemy jakieś konkretne propozycje zapisu. Zwłaszcza otwarta jest ta część strategii, którą nazywamy macierzą działań, bo my w trakcie, już po spotkaniu z Państwem wiosną tego roku, kiedy prezentowaliśmy po raz pierwszy Komisją Rady Strategię, my już w tej macierzy dokonaliśmy bardzo daleko idących zmian. Albo były to propozycje w trakcie konsultacji społecznych, albo nasze własne przemyślenia, bo traktowaliśmy to jako żywą materię. Tyle. Mam nadzieję, panie przewodniczący, że nie przekroczyłem zapowiedzianych 7 minut.
Dokładnie 5:50, panie profesorze.
No, 5-7 minut powiedziałem. Tak. Dziękuję.
Gratulacje. Szanowni państwo, w związku z tym, że głosujemy na dalej idący wniosek, który brzmi o przeniesienie do drugiego czytania, zapytuję zatem, kto z państwa jest za przeniesieniem strategii rozwoju Wrocławia, druk 1247, do drugiego czytania? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 33 za. Jednogłośnie przenieśliśmy do drugiego czytania. Bardzo dziękuję panom profesorom, panu redaktorowi i zapraszam do nas panią Agatę Milowską, dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pierwsza uchwała prezentowana przez panią dyrektor to jest udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, druk 1241. Zapraszam panią dyrektor. Będzie prezentacja, widzę, a musimy najpierw się tej pozbyć.
Szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. O, dziękuję bardzo. Uchwały, które...
Albo może pani obydwie uchwały od razu omówi i potem sobie już przegłosujemy.
Dobrze.
Bo one są podobnej treści, z tym, że jedna jest bardziej ogólna, druga dotyczy WUWY, ale ta sama kwestia dotacji. Bardzo proszę.
Tak, ja będę szybko starać się mówić. W ramach wprowadzenia powiem tylko, podsumuję tak naprawdę dotacje udzielane przez gminę Wrocław na prace przy zabytkach, to znaczy od 2007 roku gmina Wrocław przyznaje dotacje na prace przy obiektach zabytkowych, na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane, więc to już jest 11 lat, jak te dotacje są udzielane. W ciągu tych 11 lat przyznano łącznie 34,5 miliona złotych na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru, więc jest to duża kwota. I za tę kwotę zostało wyremontowanych 128 obiektów. To również jest duża liczba. I możemy powiedzieć, państwo na pewno znacie świetnie te materiały, że w ciągu tych 11 lat udało się przeprowadzić działania w takiej szerokiej skali urbanistycznej. To znaczy, te dotacje pozwoliły na to, żeby całe ciągi ulic i całe wnętrza urbanistyczne placów, bądź też właśnie ulic, odzyskały blask, zmieniły się bardzo mocno. Tutaj mam na myśli działania wzdłuż takich ulic jak ulica Białoskórnicza, ulica Psiewudy, Rynek oczywiście i Plac Solny, także ulica Norwida, przy której tylko jeden obiekt wymaga jeszcze remontu. Widać zatem, że te dotacje udzielane regularnie powodują bardzo dużą zmianę w przestrzeni miasta, powodują również dużą zmianę w stanie zachowania obiektów zabytkowych. Zatem powinniśmy kontynuować gmina przyznawanie dotacji i bardzo proszę, żeby państwo radni przychylili się do tego, żeby te uchwały przyjąć. Ja pokażę bardzo szybko, co wykonano w ubiegłym roku. W ubiegłym roku było to jedynie 8 kamienic. Kilka z nich pokażę na fotografiach. Tutaj zdjęcie, fotografia z rynku 2021. Wykonano remont elewacji kamienic w rynku 56-57. To była bardziej kosmetyczna zmiana, ale już kamienice w rynku powoli, rzeczywiście trzeba je regularnie dotować. Ulica Białoskórnicza 17-18, kamienice bardzo zaniedbane, bardzo zdegradowane tak naprawdę. No i elewacje, które wyglądają w ten sposób po remoncie. Tutaj na pierwszym planie widzimy kamienicę, w której przywrócono detal architektoniczny, który został utracony w czasie wojny. Tutaj mamy fragment detalu. Przepiękny obiekt już poza ścisłym centrum miasta, na przedmieściu w południowej części Wrocławia. To jest ogromna kamienica przy Gajowej 47-47A. Remont elewacji, no myślę, że jest bardzo zadowalający. Tutaj mieliśmy do czynienia z takimi działaniami, które polegały także na odtworzeniu elewacji malarskiej, ponieważ okazało się, że gzyms drewniany był malowany i odtworzono tę dekorację malarską. No i w efekcie myślę, że możemy obserwować zupełnie inny obiekt, bardzo ładnie posadowiony narożnie, bardzo, bardzo mocno działający właśnie urbanistycznie. Dalej budynki na Starym Mieście, Kiełbaśnicza 14-15. To jest fotografia tej kamienicy po remoncie elewacji. Również detal architektoniczny. I nasza kamienica, z której jesteśmy bardzo dumni, budynek przy Krasińskiego 21-23. Kamienica niezwykle wartościowa architektonicznie, ale także wyjątkowa z tego powodu, że jest to jeden z niewielu obiektów o tak bogatej dekoracji neogotyckiej we Wrocławiu. Bardzo, bardzo ciekawy, ogromny również, ponieważ kamienica jest wyposażona w oficyny i dziedziniec wewnętrzny. W ubiegłym roku udało się przeprowadzić remont elewacji frontowej i części elewacji tylnych. I to jest kilka fotografii. Bardzo się cieszymy, że to jest kamienica położona na przedmieściu Oławskim, która jest wpisana do rejestru zabytków i rzeczywiście ten remont, mam nadzieję, że będzie zapowiadał i zapowiada dalsze działania w obrębie tej dzielnicy, które są związane z programem rewitalizacji. Więc myślę, że zmiana jest ogromna. Tak, tutaj rzeczywiście to działanie już polegało na ratowaniu obiektu, dlatego że detale były w tak złym stanie, że myślę, że w ciągu lat po prostu byśmy tracili te dekoracje. No więc tutaj zmiana jest ogromna. Jeżeli chodzi o rok 2018, to już po raz 12, jeżeli Państwo radni przyjmiecie, jeżeli Wysoka Rada przyjmie uchwały, to po raz 12 będziemy chcieli udzielić takich dotacji. W tym roku wniosków jest dużo i chcielibyśmy udzielić dotacji 15 obiektom w tych dwóch uchwałach łącznie na łączną kwotę ponad 4 milionów złotych. To jest kwota duża, dlatego że to jest tak duża kwota pierwszy raz od 2012 roku. W ubiegłym roku to były niemalże 2 miliony, w tym roku ponad 4, więc bardzo się cieszymy się z tego, że jest to tak wiele obiektów i że tak wiele wniosków spełniło oczekiwania formalne i wszystkie wymogi i że możemy tak dużo obiektów zaproponować. Pokażę szybciutko te fotografie. Ulica Krasińskiego 21-23. Chodzi o tylne elewacje i oficyny, ponieważ one również są, jak tutaj widać na fotografii, wyposażone w piękny i wyjątkowy detal architektoniczny i są w bardzo złym stanie. Więc tutaj myślę, że te działania również należy zakwalifikować jako działania ratunkowe, zmierzające naprawdę do uratowania tego zabytku. Pozostanie nam jeszcze klatka schodowa, niezwykle wartościowa. Mamy nadzieję, że w przyszłości też to będzie możliwe. Dalej, budynek przy ulicy Kniaziewicza 17, również w przedmieście. Elewacja w bardzo złym stanie, natomiast pierwsze działania, o które wnioskuje wspólnota, dotyczą remontu dachu i klatki schodowej. Budynek został wpisany w połowie ubiegłego roku do rejestru zabytków, więc tutaj nie było żadnych działań przy tym obiekcie. No i również mamy nadzieję, że to jest początek pracy z tym budynkiem. Proszę zwrócić uwagę na to, jak wyposażona jest klatka schodowa. Tu jest zestaw sztukaterii, również pojawiają się malatury pod warstwami farby olejnej. I dokumentacja przygotowana rzeczywiście daje nadzieję na bardzo dobrej jakości remont i prace konserwatorskie. Takie elementy jak żeliwna klatka schodowa, nawet zachowane szklenie w oknach w klatce schodowej. Nie tylko stolarka, ale również oryginalne szklenie. Kolejny budynek, tutaj mamy dwa wnioski, dlatego że obiekt zajmują dwie wspólnoty. Budynek został wpisany w listopadzie do rejestru zabytków, jest to budynek powojenny. Wniosek obejmuje udzielenie dotacji dla elewacji tylnej, która jest w bardzo złym stanie technicznym. To jest jeszcze fragment elewacji frontowej, natomiast tutaj już mamy tylną elewację. Prace na pewno będą polegać na wymianie niestety niektórych elementów konstrukcyjnych i na remoncie właśnie części zewnętrznych. Więc jest to bardzo ciekawy przykład architektury, ciekawy przykład zabytku, ale na pewno taki, który wymaga natychmiastowych działań. Kolejny obiekt to jest klatka schodowa w kamienicy przy ulicy Kołątaja 32. Dla fasady tej kamienicy państwo radni pozytywnie uchwaliliście przyznanie dotacji dla zewnętrznych części kamienicy, natomiast klatka schodowa jest bardzo ciekawa, również ma zachowane polichromię i chcielibyśmy tutaj wesprzeć wspólnotę mieszkaniową w pracach polegających na pracach konserwatorskich i restauratorskich dla tego wnętrza. Tutaj jest rzeczywiście bardzo dużo ciekawych elementów dekoracyjnych. Kolejny obiekt, kamienica narożna przy ulicy Sienkiewicza 89. Również bardzo duża kamienica, mocno zniszczona i rzeczywiście jakby stan techniczny elewacji powoduje, że te detale architektoniczne niestety mogą za jakiś czas po prostu być utracone. Obiekt przy ulicy Łokietka 2, również kamienica narożna wpisana do rejestru zabytków z pewnymi ingerencjami w elewację, w przyziemie tego budynku, które polegają na tym, że tam są takie przechodnie podcienia. Natomiast kamienica jest ciekawym obiektem z tego powodu, że tutaj mieściła się pracownia pana Stefana Arczyńskiego i myślę, że to też jest informacja, która jest warta upamiętnienia i uwagi. To jest tylna elewacja tej kamienicy, więc nie jest dobrze. Kolejny obiekt przy ulicy Kościuszki 37. Specyfika obiektu polega na tym, że do rejestru jest wpisana jedynie fasada budynku. Nie jest wpisany cały budynek, więc prace mogą oczywiście z powodów formalnych również objąć tylko fasadę. Należy zwrócić uwagę na bardzo ciekawą, niezbyt częstą we Wrocławiu mozaikę secesyjną, która występuje w przyziemiu. Bardzo bogate zdobienia, no i prace rzeczywiście mają obejmować kompleksowo całą tę elewację. Budynek przy ulicy Świętego Antoniego 33B. Tutaj chcielibyśmy wyremontować dach i to jest związane również z bardzo złym stanem technicznym tego dachu i rzeczywiście istnieniem zagrożenia dla stanu zachowania tego zabytku z tego powodu. Ulica Psiebudy 7-8, również kamienice w bardzo złym stanie, wymagające rzeczywiście działań takich rewaloryzacyjnych. Cieszymy się, ponieważ to jest kolejna kamienica poza ścisłym centrum. Plac Powstańców Śląskich 11, budynek, który powstał na początku XX wieku, jest dość mocno zaniedbany, są problemy ze stanem tych dekoracji architektonicznych na fasadzie. Natomiast propozycja, wniosek obejmuje i elewację frontową, i elewację tylną, i remont klatki schodowej. Proszę się nie zrażać tymi fotografiami, pod warstwami farby kryją się marmurowe okładziny. Bardzo ładna zachowana stolarka okienna i drzwiowa, więc na pewno to jest obiekt niezwykle ciekawy. Budynek przy placu Uniwersyteckim 8. To jest ostatnia kamienica przy placu, która jest niewyremontowana. Bardzo chcielibyśmy remontem tej fasady zamknąć, jakby skompletować to wnętrze urbanistyczne i w ten sposób podnieść rzeczywiście jego jakość. Kamienica dość skromna, ona przed wojną miała większą ilość detalu architektonicznego, który mamy nadzieję uda się odtworzyć w odpowiedni sposób. Ulica Psiebudy, kolejne kamienice przy tej uliczce. Rynek 38, kamienica, która wymaga odświeżenia. Tutaj chodzi o remont elewacji frontowej. Oraz już przechodząc do drugiej uchwały, tutaj bardzo się cieszymy z tego, że obiekt zlokalizowany na terenie osiedla Wuwa, wspólnota ma zamiar remontować budynek. Chcielibyśmy udzielić dotacji na remont dachu i elewacji obiektu. Budynek autorstwa Gustawa Wolfa zlokalizowano w bardzo wyeksponowanym miejscu całego założenia. Skromny i wyważony o pięknych proporcjach, natomiast na pewno wymagający działań konserwatorskich, jak widać na fotografiach. Więc bardzo, bardzo uprzejmie proszę o pozytywną o pozytywną opinię i o przyjęcie tych dwóch projektów uchwał.
Dziękuję pani bardzo. Dwie uchwały, 1241, 1242/17 i o tych dwóch uchwałach dyskutujemy. Szanowni Państwo, proszę o opinię klubu radnych. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna do obydwu. Klub Rafała Dutkiewicza. Pani ciśnie ostro, ostro, tak.
Rafała Dutkiewicza jest oczywiście pozytywna. Te dwie uchwały stanowią dopełnienie także innych prac i programów rewitalizacyjnych prowadzonych w mieście. Bardzo cenna uchwała, pozwala, daje szansę wspólnotom, daje szansę organizacjom pozarządowym, związkom wyznaniowym, ale przede wszystkim chroni zabytki, również te, które nie należą do zasobu gminnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Klub Nowoczesnej. Do obydwu projektów. Komisja Statutowa? Bez uwag do obydwu. Komisja Budżetu i Finansów? Do obydwu. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki? Komisja Kultury i Nauki? Też pozytywne. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury? Do obu pozytywne. Czy ktoś z Państwa chciałby się w kwestii tych dotacji wypowiedzieć? Pan Jerzy Sznerk, zapraszam.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Pani Dyrektor. Ja rozumiem, że przez skromność nie pokazała Pani, że w 2017 roku zrobiono również takim drobnym, powiedzmy, odbudowano herb Wrocławia, prawda? Bo to tak przez skromność Pani o tym nie mówiła, ale dziękuję bardzo za realizację tegoż mojego postulatu, bo świetnie herb wygląda, pięknie się prezentuje. Co do tych dwóch uchwał, ja myślę, że Pani też skromnie powiedziała, że tylko 4 miliony. Ja uważam, że to jest bardzo mało, te 4 miliony. Ja mam nadzieję, że rząd polski wreszcie doprowadzi do tego, że sprawcy, którzy zniszczyli nam te zabytki, że zapłacą wreszcie za te zabytki i będzie troszeczkę większa kwota. Będzie to większa kwota. Obawiam się jednej rzeczy, dlatego że obszar osiedla na Dodrze jest objęty opieką konserwatorską, natomiast te budynki lada dzień prawdopodobnie niedługo będą wpisywane w ramach już zabytki, prawda? Przejdą w zabytki, no bo lata lecą i te budynki coraz bardziej starzeją się. I to będzie coraz większe zapotrzebowanie w mieście Wrocławiu właśnie w Pani dziale, żeby Pani pozyskiwała większe środki, żeby je doprowadzać do stanu pierwotnego. A naprawdę to są piękne, piękne rzeczy, które warto pokazywać i cieszę się bardzo, że to, co Pani pokazała choćby na tych slajdach, to jest tylko przyklasnąć i świetna sprawa, że coś takiego robimy w naszym mieście, z czego bardzo dziękuję.
Dziękujemy także. Pan Sebastian Lorenz.
Panie Przewodniczący, no, z przykrością stwierdzam, że wtręty polityczne ze strony kolegi Jurka Sznercha są zupełnie na miejscu, niepotrzebne w tej uchwale, ale skoro już wspomniał, to nie nam zniszczono, tylko sami sobie zniszczyli, ponieważ myśmy przejęli miasto w 1945 roku, które już było zniszczone. Oblężenie Festung Breslau spowodowało te ogromne straty, które dzisiaj staramy się tymi remontami zupełnić. To bądźmy już tak ściśli, trzymajmy się jakichś realiów historycznych. Teraz co do samej uchwały, to Pani konserwator, no te zdjęcia, które Pani pokazuje, to jest miód na moje serce. To jest istotą, one są istotą tego, jak miasto, jak Wrocław powinien dbać o swoje zabytki, o to, co pozostało właśnie z czasu oblężenia twierdzy Wrocław, czyli około 20% pierwotnej substancji miejskiej we Wrocławiu. Natomiast ja mam takie bardzo konkretne pytanie, bo tak przyglądałem się tym zdjęciom, ale wydaje mi się, że nie jestem pewien, czy przeoczyłem ten element. Czy w przypadku remontu fasad każdorazowo wymieniona jest też stolarka okienna na taką, która de facto jest odtworzeniem tej pierwotnej stolarki okiennej, ponieważ ja też zaobserwowałem, że na wielu wrocławskich kamicach okna są wymieniane tak dość spontanicznie przez mieszkańców i często te pierwotne drewniane okna z takimi elementami drewnianymi, jak to się fachowo nazywa, taką sztukaterią drewnianą, one zastępowane są takimi prostymi plastikowymi oknami. I każdy z tych okien wygląda inaczej. Jedne są brązowe, drugie są białe, jedne mają szprosy, drugie nie mają. No, od sasta do lasa są te okna. Więc pytanie jest takie, czy to jest niejako obligo, żeby te okna przywracać, czy każdorazowo przy remoncie fasady te okna są przywracane do tego stanu, nazwijmy go, pierwotnego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Rzeszner, króciutko, minuta.
Jest. Ja tak bardzo krótko, 25 lat temu była pierwsza kamienica rewitalizowana na ulicy Chrobrego i wtedy okazał się artykuł w Wieczorze Wrocławia, Sebastian, jeszcze młody byłeś, to nie czytałeś tych gazet, i jeden z dziennikarzy napisał, że za kule II wojny światowej każą patrzeć mieszkańcom Wrocławia. Wówczas nie było takiej dotacji, dzisiaj jest taka dotacja, żeby się cieszył.
Dziękuję. Pan Krystian Mieszkała.
Wyłączam.
Dobra. Ja może tak szybko wyręczę trochę panią kurator. My dzisiaj mówimy tylko o środkach na zabytki, gdzie nie mamy tytułu prawnego. To nie oznacza, że my innych wydatków nie dokonujemy. Więc chyba tutaj troszkę też wręczę i powiem tutaj radnemu Lorencowi, w mieszkaniach, który ma tytuł prawny miasto, mieszkańcy muszą na własny kosz remontować i to oczywiście bardzo trudno zapanować troszkę nad tymi oknami. Ale dzisiaj mówimy tylko o dotacjach, gdzie miasto nie ma tytułu prawnego do lokalu i są zabytkami. Trzymajmy się tego sedna tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Czy pani konserwator chciałaby dwa słowa odpowiedzi na kilka pytań, które tu padły?
Radnym za uwagi i zapytania. Co do tej stolarki okiennej, w momencie, kiedy gmina udziela dotacji, powoduje to, że w jakiś sposób również ma wpływ na to, jak wygląda projekt i zakres prac. Więc w tych kamienicach, na których remont udzielamy dotacji, zawsze prosimy o to, żeby wymienić stolarkę okienną, ujednolicić ją, oczywiście w fasadzie. Jeżeli jest zachowana stolarka okienna, na przykład w innych częściach, tak jak przy Placu Powstańców Śląskich, staramy się ją zachować i wyremontować w miarę możliwości, bo czasami po prostu jej stan na to nie pozwala. Natomiast sytuacja, o której pan radny mówi, niestety widzimy to w wielu przypadkach, to zazwyczaj dzieje się wtedy, kiedy kamienice nie są wpisane do rejestru, a ujęte w ewidencji, czyli objęte są słabszą formą ochrony i przy wymianie stolarki w takim budynku właściciel powinien poprosić konserwatora o opinię, natomiast bardzo duża część z tych wymian po prostu toczy się poza wnioskami i zaleceniami konserwatorskimi i niestety nie możemy nad tym panować. Natomiast oczywiście powinno się to dziać w taki sposób, żeby ta wymiana stolarki była ujednolicona w obrębie fasady całego obiektu.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy zatem do dwóch głosowań. Pierwsze to jest udzielenie dotacji celowej na wiele robót, druk 1241/17. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 32 za, przyjęta jednogłośnie. Druga uchwała dotyczy także dotacji, ale w odniesieniu do WUWY. Druk 1242/17. Kto jest za? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 32 za, przyjęta jednogłośnie. Dziękujemy pani konserwator. Gratulujemy. Dziękuję. Piękny bardzo. Wynik. 64-0 wygrała pani dzisiaj. Szanowni Państwo, udzielenie dotacji celowych na rzecz województwa dolnośląskiego. Pan dyrektor Jacek Sutryk. Zapraszam, panie dyrektorze.
Dziękuję. Mam nadzieję, że nie zajmę Państwu dużo czasu. Pierwsza z serii moich uchwał, udzielenie dotacji celowej województwu dolnośląskiemu. W istocie chodzi o instytucję kultury marszałka Odrę Film, która prowadzi program wspólnie z nami przy udziele środków miasta Wrocławia, fundusz filmowy. Chcielibyśmy wzorem ubiegłych lat przekazać na ten fundusz kwotę 550 tysięcy złotych. Ja przypomnę, że dzięki temu montażowi środków z samorządu województwa i z miasta Wrocławia istnieje dla producentów, dla reżyserów możliwość produkcji filmowych właśnie z wątkami wrocławsko-dolnośląskimi. Bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Kluby radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna. Klub Rafała Dudkiewicza. Pozytywna. Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna, mam nadzieję, bo tam Państwo zajęli się dyskusją. Następnie Komisja Statutowa nie zgłosiła uwag. Komisja Budżetu i Finansów oczywiście. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Kultury i Nauki także pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej kwestii? Nie widzę zgłoszeń. Możemy zatem przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1253/18? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 28 za. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 i 18 rok. 1245 to numer druku. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, konieczność podjęcia tej uchwały wynika z przepisów prawnych z ustawy o rachunkowości, które zobowiązują Radę gminy do wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest samorząd Wrocławia. W naszym przypadku tylko jeden SPZOS spełnia łącznie trzy kryteria, o których mówi ustawa. W związku z tym jesteśmy zobowiązani wyłonić podmiot, który zbada sprawozdanie finansowe, a następnie my będziemy, czy państwo będzie, mówiąc ściślej, będziecie mogli to sprawozdanie naszego SPZOS-u Wrocławskiego Centrum Zdrowia przyjąć wspólnie z Departamentem Finansów, ze służbami pana skarbnika. Zostało przeprowadzone postępowanie, w wyniku którego firma pod nazwą Koncept Finanse Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz z siedzibą w Łodzi, wpisana oczywiście na listę biegłych rewidentów, wygrała to postępowanie, przedstawiając najniższą cenę. Bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Kluby radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości, proszę opinię. Opinia pozytywna. Klub Rafała Dudkiewicza, opinia pozytywna. Klub Nowoczesnej, opinia pozytywna. Komisja Statutowa nie zgłasza uwag. Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywna. Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych, Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych jednogłośnie pozytywna. Czy ktoś z państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1245/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 29 za, jednogłośnie. Kolejna uchwała zmienia uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 1246 to numer uchwały. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów prawnych, mianowicie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku stanowi, że wysokość wspomnianej opłaty nie może być wyższa niż 1000 zł. Z kolei w naszej uchwale traktującej o tych kwestiach z 19 maja 2011 roku jest zapisane, że w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, ta wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosiła 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem, żeby uczynić tą uchwałę aktualną i nawiązującą do zmienionych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, prosimy państwa o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Opinie klubów radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości, opinia pozytywna. Klub Rafała Dudkiewicza, opinia pozytywna. Klub Nowoczesnej, opinia pozytywna. Także Komisja Statutowa, oczywiście bez uwag. Komisja Budżetu i Finansów, przy dwóch głosach wstrzymujących, opinia pozytywna. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, dziękuję bardzo, opinia pozytywna. Czy ktoś z państwa chciałby się w tej sprawie wypowiedzieć? Pan Mirosław Lach, zapraszam.
Tylko o potwierdzenie, że zmiana tej uchwały nie spowoduje żadnych podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobku.
Nie spowoduje.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zatem możemy przystąpić do głosowania, bo nie widzę kolejnych zgłoszeń. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1246/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 29 za, jednogłośnie. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadanie jej statutu, druk 1243. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Tu podobnie jak w poprzednim przypadku zobowiązani jesteśmy w ślad za pewnymi zmianami w przepisach prawa powszechnie obowiązującego do dokonania zmian w statucie włocławskiego zespołu żłobków i tutaj chcielibyśmy wprowadzić zmiany, które wynikają po pierwsze ze zmiany przepisów prawnych związanych ze w szczególności zasadami rekrutacji dzieci do placówek. To jest powtórzenie za przepisami ustawy. Dwa, wprowadzenie możliwości elektronicznej rekrutacji do żłobków. Chodzi tutaj o tryb ciągły. Mogliśmy, czy mieliśmy okazję w tym tygodniu zapoznać się z tymi nowymi zasadami. I jest wreszcie trzeci powód. Chodzi o wprowadzenie pewnych zmian formalnych w zakresie danych adresowych właściwego numeru żłobka przy ulicy Jugosłowiańskiej. Bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę zatem o opinię klubu. Klub Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna. Klub Rafała Dutkiewicza. Pozytywna. Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Przyjęte w ramach poprawki. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Pozytywna. Czy ktoś z Państwa w tej kwestii chciałby się wypowiedzieć? Bardzo proszę, tylko proszę przycisnąć. Trzeba guzik przycisnąć. Guzik nie działa, tak? Nie działa, widać wyraźnie, że działa, tak.
Pytanie takie uszczegółowiające, czy w związku z tą uchwałą będą jakieś konsekwencje natury finansowej?
Nie, nie będzie.
Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytania? Nie widzę zgłoszeń. Możemy zatem przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku numer 1243/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 30 za, jednogłośnie. I ostatnia uchwała z Pana uchwał, zmiana uchwały Rady Miejskiej w sprawie nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
Tak, bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Drugi raz dotykamy kwestii związanych z Wrocławskim Centrum Zdrowia. Tym razem chcielibyśmy dokonać pewnych zmian w statucie. Chcielibyśmy, te zmiany będą polegały na wprowadzeniu zapisów o treści, że centrum może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność edukacyjną polegającą na wsparciu procesu edukacji dzieci i młodzieży, wsparciu środowiska w miejscu nauczania i wychowania, opracowywaniu niezbędnych opinii oraz w zakresie działań edukacyjnych na rzecz innych podmiotów. To wszystko wynika z planowanego utworzenia przy ośrodku dziecięcych porażeń mózgowych przy Puchatku na ulicy Kozanowskiej 46 nowych poradni wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, żeby do tego mogło dojść, żeby te poradnie mogły funkcjonować, a jest także zgoda na taką zmianę, którą podjęła Rada Społeczna Wrocławskiego Centrum Zdrowia. Powinniśmy dokonać odpowiednich zmian w statucie, o co Państwa proszę. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Proszę o opinię klubu radnych. Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna. Klub Rafała Dutkiewicza. Opinia pozytywna. Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Bez uwag. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Opinia pozytywna. Czy w imieniu innych komisji lub własnym ktoś z Państwa chciałby w tej kwestii się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Możemy zatem przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1244/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 32 za, jednogłośnie. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję. I zapraszam Pana Dyrektora Jarosława Denewskiego, który przedstawi nam trzy uchwały. Pierwsza z tych uchwał będzie dotyczyła dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne. 1240 to numer dokumentu. Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, bardzo proszę o przyjęcie uchwały, która w istocie rzeczy jest dostosowaniem prawa miejscowego do zmian, które zaszły na poziomie ustawy o systemie oświaty, prawo oświatowe. Nie generuje ta uchwała żadnych kosztów, zmienia tylko narzędzia, którymi gmina może kontrolować sposób wykorzystania dotacji. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Klubu Radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna. Klub Rafała Dutkiewicza. Opinia pozytywna. Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja Statutowa. Bez uwag. Komisja Budżetu i Finansów. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Edukacji i Młodzieży. Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Także jednogłośnie pozytywna. Czy ktoś z Państwa w imieniu własnym lub komisji chciałby w tej sprawie? Pan Jarosław Krause, zapraszam.
Panie dyrektorze, chciałbym jeszcze raz usłyszeć, bo nie jestem pewny. Żadnych kosztów nie będzie?
Żadnych kosztów.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Proszę. W związku z tym możemy z pokoju głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1240/17, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 32 za, uchwała przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała ma bardzo długi tytuł, pozwólcie Państwu, że odczytam. Kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a numer to jest 1239. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. W związku z uwagami rodziców odnośnie rekrutacji do przedszkoli, że kryterium, które zostało wprowadzone przez gminę, bo jak Państwo wiecie, oprócz tych 6 ustawowych jest 6, które może zostać ustanowionych przez organ prowadzące. Więc jedno z tych kryteriów to była odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola. Rodzice wielokrotnie informowali nas o tym, że wyliczanie tej drogi w sposób, który został przyjęty przez nas, nie jest dla rodziców właściwy. Przechodzą oni inną trasą, która nie jest umieszczona na mapach Wrocławia. Zaproponowaliśmy umieszczenie nowego kryterium, kryterium dochodowego rodziców. Zastąpienie tego odległości miejsca zamieszkania od przedszkola kryterium dochodowym. Bardzo Państwa proszę o przyjęcie tej uchwały, która była w konsultacjach społecznych i mam nadzieję, że Wysoka Rada przychyli się do tej propozycji.
Dziękuję uprzejmie. Opinie klubów radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna, Klub Rafała Dutkiewicza. Opinia pozytywna, Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna, Komisja Statutowa. Nie zgłosiła uwag, Komisja Edukacji i Młodzieży. Pozytywna, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Komisja Kultury i Nauki, także pozytywna. Czy ktoś z Państwa w tej kwestii chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1239/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 30 za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolejna, już ostatnia uchwała pana dyrektora. Ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. Druk 1254. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Tutaj w merytoryce tej naszej uchwały, która do tej pory za państwa zgodą funkcjonowała, nie ma żadnej zmiany. Zmiana będzie tylko w podstawie prawnej, ponieważ 1 stycznia ukazało się nowe rozporządzenie, które reguluje te opłaty. Jeżeli chodzi o same opłaty, nie zmienia się nic.
Kluby radnych, opinia klubu PiS, Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna, opinia klubu Rafała Dutkiewicza, także pozytywna, Nowoczesnej, także pozytywna, Komisja Statutowa, bez uwag, Komisja Kultury i Nauki, pozytywna, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, nie opiniowała, przepraszam, Komisja Partycypacji, Komisja Budżetu i Finansów, jednogłośnie pozytywna, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, jednogłośnie pozytywna. Bardzo dziękuję. Proszę? Edukacja też, ja słyszałem, tak. W związku z tym, proszę Państwa, jeżeli nie ma zgłoszeń. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby głos zabrać? Nie, nie widzę. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1254/18? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 33 za, jednogłośnie. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. I zapraszam pana Wojciecha Błońskiego, który będzie nas przekonywał do tego, aby nadać ulicy pewną nazwę. Pan Wojciech Błoński jest i wnioskodawcą, i referentem. Zapraszam, panie radny. Panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przychodzę dzisiaj tutaj do was z uchwałą o nadaniu imienia księdza Mariana Stanety ulicy znajdującej się na Psimpolu. Ksiądz Marian Staneta był pierwszym proboszczem, który stworzył na Psimpolu pierwszą parafię, później stworzył drugą parafię na osiedlu Kiełczowskim i trzecią parafię na osiedlu Zakrzowskim, czyli na Starym Zakrzowie. I dzisiaj chcę, żeby wraz z mieszkańcami, wraz z NZ Solidarność, Whirlpool Polar i ostatnim proboszczem ostatniej parafii księdza Mariana Stanety o to, żeby nadać imieniem jego ulicę od Ronda Lotników Polskich, która łączy, jest takim łącznikiem do ulicy Gorlickiej. Jest to też taki fajny wyznacznik, bo w zasadzie ta droga, nowa droga łączy właśnie te trzy parafie i proszę o pozytywne głosowanie. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Proszę o opinii klubów. Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna. Klub Rafała Dutkiewicza. Pozytywna. Klub Nowoczesnej. Dziękuję bardzo. Komisja statutowa. Bez uwag, dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki. Jednogłośnie. Komisja Rozwoju Przestrzennego Architektury. Pozytywna. Komisja Partycypacji Społecznej Osiedli. Pozytywna. Czy ktoś z Państwa w imieniu innych komisji lub własnym chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1178/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 28 za, 3 osoby się wstrzymały.
Dziękuję uchwała bardzo.
Została przyjęta. Gratuluję. Pan Tomasz Hanczarek, zapraszam serdecznie, jako że będziemy zatwierdzali plan kontroli Komisji Rewizyjnej. Oczywiście może być z miejsca, wszyscy patrzymy w stronę radnego Hanczarka.
O. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja w tempie takim sprawnym, bo bardzo dużo nam czasu zajął pan profesor Łoś, to ja tak szybciutko. Chciałbym Państwu przedstawić do akceptacji plan pracy kontroli Komisji Rewizyjnej, plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. On nie odbiega od tego, co od kilkunastu lat Komisja Rewizyjna robi, no bo wtedy tak naprawdę najlepsze wzorce zostały przez nas wypracowane. Polega to na przeprowadzaniu kontroli zgodnie z planem, opiniowaniu materiału, spotkania z Wydziałem Kontroli, spotkania z zespołami do spraw audytu wewnętrznego, spotkaniami z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego. I jeśli chodzi o plan kontroli na ten rok, to tak po długich dyskusjach na naszych sesjach plenarnych doszliśmy do wniosku, że powinna się odbyć jedna kontrola zaproponowana przez Klub Prawa i Sprawiedliwości i kontrola będzie to kontrola przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w latach 2015-2016. Zespół kontrolny jest w składzie, przewodniczącym jest Krystian Mieszkała, członkiem jest Grażyna Kordel i członkiem jest Tomasz Małek. Termin kontroli jest od 1 lutego, czyli od Państwa akceptacji do 31 sierpnia, gdyż jest rok wyborczy, także szybciej chcemy to zamknąć. Koszt tej kontroli to 10 tysięcy złotych. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Proszę o opinię Klubu Radnych. Klub Prawa i Sprawiedliwości pozytywna. Klub Rafała Dutkiewicza, opinia pozytywna. Klub Nowoczesnej, opinia pozytywna. Także Komisja Statutowa. bez uwag. Czy ktoś w imieniu innej komisji lub własną chciałby w tej sprawie się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 1236A? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 32 za. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Rezolucja w sprawie ustanowienia roku 2018 wrocławskim Rokiem Praw Kobiet. Druk 1256A. Referentem jest pani Magdalena Raziciszka, a z wnioskodawcą Klub Radnych Nowoczesna. Bardzo proszę, pani przewodnicząca.
Szanowni Państwo, dzisiaj mówiliśmy o sprawach bardzo ważnych i poważnych, mianowicie i o studium, i o strategii miasta Wrocławia. Teraz również o sprawie bardzo ważnej i równie poważnej. Szanowni Państwo, Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka, Franciszka Wilczkowska. To pierwsze parlamentarzystki wybrane w 1919 roku. U nas tutaj w II Rzeczpospolitej. Na 335 posłów ogółem pań było 8. A Ewa Bagińska-Sudnik, Anna Dąbrowska, Elżbieta Góralczyk, Maria Piaczyńska i Ewa Żebuska to nasze pierwsze radne, wybrane w 1990 roku. Na 70 radnych łącznie pań było 5. I to właśnie z ich powodu i z powodu 340 125 wrocławianek. Tutaj jestem przed Państwem i jako Klub Nowoczesna złożyliśmy projekt rezolucji, który chciałby uznać rok 2018 Rokiem Praw Kobiet, ponieważ dokładnie 100 lat temu marszałek na mocy dekretu, marszałek Józef Piłsudski na mocy dekretu o ordynacji jako jednemu z pierwszych państw na świecie, tutaj właśnie Polkom, nadał prawa wyborcze. I dlatego tutaj we Wrocławiu uważam, że powinniśmy ogłosić rok 2018 wrocławskim Rokiem Praw Kobiet, bo to właśnie na poziomie samorządu powinniśmy dbać o to, aby prawa zarówno kobiet, jak i mężczyzn były zaspokajane dokładnie w tym samym stopniu. Dlatego będziemy mówili o bezpieczeństwie, o równości, o równouprawnieniu i o tym, dlaczego to samorząd jest tak ważną instytucją i dlaczego to właśnie w samorządzie kobiety powinny mieć jak najlepsze warunki do samorealizacji. Dlatego chcąc odpowiednio uczcić stulecie nadania praw wyborczych kobietom, wnoszę do Szanownej Rady, do Was koleżanki i koledzy, abyśmy ten rok 2018 mogli obchodzić jako wrocławski Rok Praw Kobiet. Dzisiaj jest to dla nas szczególnie ważne, co również chciałabym podkreślić.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o opinię klubów radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowna Pani Radna, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze ten wniosek, choć sygnalizuje pewne zastrzeżenie. Otóż ten wniosek jest pochodną uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 roku i tamta uchwała też była inicjatywą poselskiego klubu Nowoczesnej i tamta uchwała została także poparta przez klub parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. I to zastrzeżenie, te zastrzeżenia, które padały wówczas, zgłaszamy również i w chwili obecnej. Otóż wtedy pojawiały się zarzuty co do czystości intencji wnioskodawców uchwały sejmowej. Otóż Otóż przytaczano chociażby kwestie właśnie Nowoczesne jako organizatora czy współorganizatora czarnych marszów, podczas których padały no często, no niestety dość wulgarne hasła i wiele, z całą pewnością sporo polskich kobiet absolutnie czuło się obrażonych tymi hasłami, które tam wtedy się pojawiały, więc pojawiały się zarzuty co do czystości intencji. Bo z jednej strony no nie można być jednocześnie czarnym i białym. No niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że my jako Prawo i Sprawiedliwość oczywiście jak najbardziej doceniamy kobiety i uważamy, że wszyscy ludzie powinni mieć identyczne prawa, więc no nie sprzeciwiamy się tej propozycji, tej rezolucji, choć naszym zdaniem ona powinna zostać przyjęta prawie niezmienionej wersji w stosunku do tej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej. Ta dzisiejsza propozycja jest nieco rozbudowana i uważam, że niepotrzebnie, ale nie będziemy tutaj kruszyć kopii o te detale co do jakby samej idei. Oczywiście jesteśmy jak najbardziej za równymi prawami wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję uprzejmie. Klub Rafała Dutkiewicza. Opinia pozytywna. Klub Nowoczesny oczywiście jako wnioskodawca także pozytywna. Pan prezydent Wrocławia także wspiera tę inicjatywę, z tego co wiem. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa w imieniu komisji lub własnym chciałby się w tej sprawie wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest do przyjęcia? Panie radny, ze strony członków pana klubu ja otrzymuję tutaj reprymendy nawet, rzekłbym, o to, że prowadzę nie tak obrady, jak powinienem to robić, chociaż staram się nie łamać statutu. Ja ogłosiłem głosowanie w momencie, kiedy pan zaczął czynić komentarze dotyczące E i E. Bardzo proszę, abyś pańska strona także tego statutu się trzymała. Bardzo dziękuję. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za tym, aby przyjąć uchwałę na druku 1256A, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 33 za, przyjęte jednogłośnie. Brawo, dziękuję i gratuluję. Szanowni Państwo, stanowisko w sprawie decyzji wojewody dolnośląskiego, druk 1257/18, pan Dominik Kłosowski jest wnioskodawcą oraz referentem. Zapraszam, panie radny.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawię stanowisko Rady Miejskiej Wrocławia, ale w formie apelu do wojewody dolnośląskiego w sprawie zmiany ulicy, w sprawie zmiany bulwaru profesora Stanisława Kulczyńskiego. Szanowni państwo, przedstawię bardzo krótko sylwetkę pana profesora, a potem przeczytam propozycję apelu. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, profesor Stanisław Kulczyński, wybitny botanik, profesor Uniwersytetu imienia Jana Kazimierza we Lwowie, kiedy innym brakowało odwagi, aktywnie sprzeciwiał się między innymi za prowadzeniu przez skrajną prawicę tak zwanych gett ławkowych. To było w okresie przedwojennym we Lwowie. Pierwszy rektor Politechniki Wrocławskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, współtwórca Ossolineum, człowiek, który wybitnie przysłużył się do tego, żeby odbudować i uruchomić wrocławskie uczelnie po oblężeniu miasta. One były w totalnych gruzach i w totalnej rozsypce. To on tutaj przyczynił się do tego, że przyjechała inteligencja, profesorowie i uruchamiali te wybitne instytucje naukowe we Wrocławiu. Ale to nie wszystko. Profesor Kulczyński, gdy innym zabrakło odwagi, wbrew szerzącej się cenzurze podczas odsłonięcia w 1964 roku pomnika ofiar naukowców, ofiar hitleryzmu w swoim bardzo emocjonalnym wystąpieniu wymienił nazwiska profesorów Uniwersytetu imienia Jana Kazimierza we Lwowie, tych profesorów, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców w dniach 14-26 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wóleckich. Ten pomnik stoi do dzisiaj koło Politechniki Wrocławskiej. Szanowni Państwo, w obronie dobrego imienia profesora Stanisława Kulczyńskiego wystąpiły oficjalnie polskie i wrocławskie uczelnie, stowarzyszenia kresowe i wielu wrocławian. A ja mam przy sobie uchwałę Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, która popiera działania w obronie dobrego imienia profesora Stanisława Kulczyńskiego. Szanowni Państwo, przeczytam projekt uchwały apelu wraz z poprawkami. Apel Rady Miejskiej Wrocławia. Radni Rady Miejskiej Wrocławia wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zarządzeniu zastępczemu wojewody dolnośląskiego zmieniającemu nazwę bulwaru profesora Stanisława Kulczyńskiego. Profesor Stanisław Kulczyński posiada ogromne zasługi dla Wrocławia i wrocławskiej nauki. Profesor Kulczyński w niezmiernie trudnym okresie pierwszych powojennych lat położył podwaliny pod najważniejsze uczelnie i instytucje naukowe Wrocławia, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski oraz Ossolineum. W okresie przedwojennym profesor Stanisław Kulczyński, wykładowca Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i członek Polskiej Akademii Umiejętności, należał do grona uczonych czynnie sprzeciwiających się zaprowadzaniu przez skrajną prawicę tzw. getta ławkowego. Decyzja wojewody dolnośląskiego, absolwenta Uniwersytetu Wrocławskiego, zmieniająca nazwę bulwaru profesora Stanisława Kulczyńskiego, jest całkowicie nieracjonalna, chybiona pod względem merytorycznym, historycznym i godząca w poczucie tożsamości, dumy wrocławian i środowisk kresowych. Radni Rady Miejskiej Wrocławia apelują do pana wojewody dolnośląskiego o wycofanie tej niesprawiedliwej decyzji. Dziękuję bardzo. Proszę o przyjęcie apelu.
Dziękuję bardzo. Proszę opinię klubów radnych. Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia negatywna. Klub Rafała Dudkiewicza. Opinia pozytywna. Klub Nowoczesnej.
Klub Radnych Nowoczesne stoi na stanowisku, że po pierwsze historii nie można pisać na nowo i nie można przykładać takiej samej miary do różnych samorządów na terenie Polski. Postać pana profesora jest dla Wrocławia postacią absolutnie wyjątkową, niepowtarzalną i myślę, że jeżeli porozmawia się ze środowiskami, czy dokresowymi, czy związanymi ze środowiskiem akademickim, to bardzo łatwo jest znaleźć tę odpowiedź. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że ograniczane są prawa dotyczące ścieżki odwoławczej dla samorządów przy tej ustawie dekomunizacyjnej. Uważamy, że ta sprawa jest bardzo niekorzystna. Nie wiem, czy w historii Wrocławia było tak, że musieliśmy skarżyć się do Trybunału Konstytucyjnego na zapisy ustawy prawa powszechnie obowiązującego. Jest mi bardzo przykro, że pierwszy raz musimy zrobić to w czasie tej kadencji. Stanowisko oczywiście i opinia klubu radnych dla projektu stanowiska jest pozytywna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja statutowa.
Komisja statutowa zgłosiła dwie poprawki, które oczywiście zostały przyjęte przez wnioskodawcę w ramach autopoprawki do projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Pan Damian Mrozek, zapraszam.
Zacytuję kolegę Dominika, ale to nie wszystko, bo o ile zasług pana profesora nikt nie zabiera, o tyle także warto znać tutaj opinię IPN-u, którą nie wiem, czy wszyscy Państwo mieli okazję się zapoznać, która była wiążąca do wydania tej decyzji. Po części ją przeczytam. Ominę pierwszą, jedną trzecią tej opinii. w której są wymienione zasługi. Zacznę od okresu powojennego. Stanisław Kulczyński w okresie powojennym jednoznacznie zaangażował się w działalność polityczną po stronie komunistów, budujących w Polsce system totalitarny. Został aktywnym działaczem ugrupowania zbudowanego w 1944 roku przy poparciu komunistów pod szyldem Stronnictwa Demokratycznego. Stronnictwo Demokratyczne, nawiązujące do prawdziwego Stronnictwa Demokratycznego sprzed II wojny światowej, wznowiło działalność na emigracji. Krajowe Stronnictwo Demokratyczne od początku było faktycznie jedynie satelicką przybudówką PPR, a później PZPR, w pełni realizującą jej program i strategię polityczną. SD, jako część składowa komunistycznego bloku, tak zwanego bloku demokratycznego, stał się ważnym elementem rozgrywki politycznej komunistów połączonej z działaniami represyjnymi ukierunkowanej na całkowitą eliminację środowisk niepodległościowych i demokratycznych z życia politycznego. W takiej roli uczestniczyło w budowie totalitarnego systemu komunistycznego. W epoce dojrzałego stalinizmu SD posłusznie realizowało rolę pasa transmisyjnego partii komunistycznej do środowisk inteligenckich i rzemieślniczych, w pełni utożsamiając się z programem i praktyką działania władz komunistycznych. W takiej roli funkcjonowało również w kolejnych dekadach PRL. Weszło także do stworzonych przez komunistów bytów polityczno-propagandowych, to jest Frontu Narodowego i Frontu Jedności Narodowego. Już w 1946 roku Stanisław Kulczyński został wiceprezesem Tymczasowej Rady Naczelnej SD, następnie wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej SD. Był zarazem członkiem Centralnego Komitetu SD od 1949 do 1969 roku. W latach 49-54 łączył tę działalność z funkcją członka Komitetu Politycznego Centralnego Komitetu SD. W końcu w latach 56-69 stał na czele ugrupowania jako przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego. Potem od 1969 roku był honorowym prezesem Stronnictwa Demokratycznego. Był członkiem Krajowej Rady Narodowej, a następnie w sfałszowanych wyborach w 1947 roku przydzielono mu mandat posła na Sejm Ustawodawczy. Potem także zasiadał w Sejmie PRL w latach 52-72, a w stalinowskim okresie 52-56 pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu. W latach 1956-69 był w PRL członkiem Rady Państwa i zastępcą przewodniczącego Rady Państwa. Pełnił także inne funkcje zastrzeżone dla działaczy ściśle realizujących politykę władz komunistycznych. Stanisław Kulczyński był zarazem wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Propagandowej Struktury Komunistycznej pod nazwą Front Jedności Narodu oraz przewodniczącym propagandowo-politycznego Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju. Należy zaznaczyć, że po upadku komunizmu podejmowano próby przedstawienia biografii Stanisława Kulczyńskiego w sposób ukierunkowany na ukrycie jego politycznego zaangażowania na rzecz komunizmu po wojnie. Na budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego odsłonięto ku jego czci tablicę, w której intencjonalnie sprowadzono jego życiorys do działalności przedwojennej i podkreślenia funkcji, jak to określono, delegata rządu londyńskiego w czasie wojny, mimo że sprawował ją tylko przez kilka miesięcy. Natomiast okres powojenny sprowadzono do funkcji rektora i organizatora życia naukowego przy całkowitym pominięciu jego wielodekadowego czynnego zaangażowania politycznego w budowę i funkcjonowanie totalitarnego systemu komunistycznego. Z najbardziej zbrodniczym okresem stalinowskim włącznie. Nie wspomniano ani o wieloletnim przywództwie w ugrupowaniu satelickim wobec partii komunistycznej, ani nawet o takich funkcjach jak zastępca przewodniczącego Rady Państwa w okresie PRL. Chciałem jeszcze dodać cytat z książki tutaj o historii Wrocławia, nazewnictwie ulic, w jakim klimacie została podejmowana w 1977 uchwała o nadaniu imienia Stanisława Kulczyńskiego.
Nie chciałbym panu przerywać, bo czuję się w tej chwili młodzieńcem, słuchając tego tekstu, ale czas pana upłynął niestety. Może któryś z kolegów doczyta do końca, bo to rzeczywiście jest poruszający tekst. Pan Krystian Mieszkała, bardzo proszę.
To po pierwsze, ja nie wiem, czy wnioskodawca ma świadomość, że ten apel pośrednio podważa obowiązujący w Polsce obowiązek prawny,
Nam tego jako radnym wolno nie czynić. Dodam, że wojewoda skorzystał, będzie musiał skorzystać z kompetencji ustawowej, gdzie wstąpił jakby w kompetencje rady, która nie dokonała tej czynności, tak? A to z kolei wynika z ustawy, która według mojej opinii i wiedzy obowiązuje dalej, obowiązuje powszechnie, a nie można tworzyć aktów, które są w kolizji z tą ustawą. Też podkreślam, że w mojej opinii ten apel może być odebrany jako apel, który podważa obowiązujące w Polsce porządek prawny. Po drugie, do kolegi z Nowoczesnej, proszę odrobić lekcję. Samorządy bardzo często wnoszą skargi do Trybunału. Jest to bardzo dobra praktyka. Nie jest to nic wyjątkowego. Tu się nie ma czego wstydzić. Jest to, ale prosiłbym o nieprzerywanie. Teraz ja mówię. Zatem ten wybity to jest prawo, które ma chronić samodzielność samorządu i samorządy z tego bardzo często korzystają. Nie jest naprawdę nic wyjątkowego. Po pierwsze, skorzystanie z tego prawa nie zawsze łączyło się z tym, że samorządy wygrywały w Trybunale, ale podkreślę, że jest to bardzo dobre prawo i należy z tego zawsze korzystać, jeżeli tylko mamy jakiś cień wątpliwości, że przepisy ustawodawcy godzą w interes samorządu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja sobie pozwoliłem zgłosić się do wypowiedzi. Szanowni Państwo, planowałem troszkę inną wypowiedź, ale muszę powiedzieć, że jak usłyszałem czytany przez Pana tekst, znowu się poczułem nastolatkiem. To jest i forma, i słowa, i emocjonalne zaangażowanie tekstu charakterystyczne właśnie dla tamtych czasów, dla czasów pogardy i nienawiści dla ludzi. To jest coś przerażającego. Ja mówię w imieniu własnym, bo ja te czasy pamiętam, ja mówię w imieniu mojego ojca i wielu ludzi, których znałem, którzy przyjeżdżali do Wrocławia, do swojego rektora z Lwowa, bo to był człowiek, który ma nieprawdopodobne zasługi, jeśli chodzi o budowanie środowiska akademickiego we Wrocławiu. Profesor Steinhaus z Lwowa przyjechał tutaj do swojego rektora. Profesor Taupa przyjechał tutaj do swojego rektora. To są nazwiska, które są sławne w nauce światowej. Całe grono wspaniałych matematyków, Hartmann, Marczewski, ludzie, którzy tworzyli środowisko wrocławskie, którzy zasiali to drzewo, zasadzili to drzewo, z którego owoców my dzisiaj korzystamy. Bo sukces Wrocławia ekonomiczny, sukces Wrocławia społeczny, sukces Wrocławia wizerunkowy zawdzięczamy właśnie tym ludziom, bo on jest oparty na istnieniu i na sile środowiska akademickiego. Nobody is perfect. Nikt z nas nie jest idealny. Każdy w życiu popełnia błędy. Każdy z nas ma taką chwilę, w której się może zastanowić i powiedzieć sobie, że to czy tamto złego w życiu zrobiłem. Proszę Państwa, nazwisko Kulczyński coś kompletnie innego znaczy we Wrocławiu, coś kompletnie innego znaczy w Warszawie. Dlatego we Wrocławiu odbieranie sławy i chwały temu nazwisku i tej osobie jest nietaktem. Ja używam bardzo delikatnego słowa, bo takiego słowa używa się w środowisku ludzi gorszego sortu, ponieważ w stosunku do nas używa się słów zupełnie, kompletnie innych. Dlatego uważam, że jest to nietakt w stosunku do historii Wrocławia, w stosunku do środowiska akademickiego, które w sposób zdecydowany i jednoznaczny przeciwko takiemu traktowaniu profesora Kulczyńskiego protestuje. Powiem jeszcze jedną rzecz, informację, którą odzyskałem od jego potomków, od jego najbliższej rodziny. Profesor Kulczyński, kończąc swoje życie, powiedział tak: żałuję w swoim życiu dwóch rzeczy. Pierwsza to jest taka, że nie studiowałem matematyki, a druga jest taka, że się włączyłem do polityki. Dziękuję bardzo. Pan Sebastian Loren.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Ja nie mam nic do dodania, bo wystąpienie pana przewodniczącego jest istotą tej sprawy, nad którą dzisiaj tutaj debatujemy. To jest po prostu niegodziwość, że
dzisiejsze władze centralne, dzisiejszy parlament zdominowany przez partię Prawo i Sprawiedliwość dopuszcza do przyjęcia ustaw, które w sposób bezpośredni godzą w uprawnienia samorządów. Nadawanie nazw ulicom, zmiana tych nazw do tej pory była zarezerwowana dla samorządów i była naszą wyłączną kompetencją. Nie wtrąca nam się tu żaden IPN, nie musieliśmy wysłuchiwać tego typu przykrych, zatrważających, jak powiedział pan przewodniczący, uzasadnień. Natomiast jeżeli już mówimy o cytatach, to ja też mam dla was pewien cytat, może nawet dwa. Pominę daty, żeby troszeczkę wam utrudnić zadanie. W określonym roku rozpoczął pracę w prokuraturze rejonowej w Dębicy, następnie w określonym roku został przeniesiony do prokuratury wojewódzkiej w Krośnie, a na początku lat określonych do prokuratury rejonowej w Krośnie. Od określonego roku należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był członkiem egzekutywy PZPR w prokuraturze wojewódzkiej rejonowej w Krośnie, a także kierownikiem szkolenia partyjnego i społecznym inspektorem pracy. Podczas stanu wojennego był autorem aktu oskarżenia przeciwko działaczowi opozycji Antoniemu Pikulowi, oskarżonemu o kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Koniec cytatu. Ja nie wiem, myślę, że domyślacie się, o kim mówiłem. Jakoś obecność tego typu ponurej postaci w szeregach waszej partii wam nie przeszkadza. I teraz a propos samego SD. Ja bym nie chciał bronić tego ugrupowania, bo jakie ono było, wszyscy wiemy. Natomiast, jak to zwykle bywa, historia nie ma jednej barwy. Ona ma szereg odcieni. I tak samo z tym ugrupowaniem w czasach powojennych, w czasach PRL-u było. Cytat. W czasach PRL, mimo destabilizującej działalności osób oddelegowanych do SD przez partię komunistyczną, stronnictwo było postrzegane jako swoisty azyl myśli demokratycznej. W latach 50. w SD schronili się działacze prześladowanego przez władze Stronnictwa Pracy. To dzięki SD Polska była jedynym krajem w bloku sowieckim, w którym przetrwała drobna przedsiębiorczość prywatna. Pomimo silnego nacisku ze strony PZPR, rządzącej partii komunistycznej i służb specjalnych, SD pozostało jedną z nielicznych w bloku wschodnim partii niemarksistowskiej, do której mogły także wstępować osoby wierzące. Zastanówcie się nad tym, co robią wasi starsi koledzy w Warszawie, w jaki sposób niszczą, próbują zniszczyć nasze samorządy, bo my się nie damy oczywiście, i przyjmijcie ten apel, ponieważ głosowanie przeciwko będzie po prostu nieprzyzwoite, będzie policzkiem w twarz tych wszystkich ludzi, którzy zawijając rękawy, często pracując fizycznie, odbudowywali uczelnie, budowali całą tę dzisiejszą wspaniałość środowiska akademickiego i to, że oni, dzięki nim Wrocław dzisiaj jest takim miastem, jakim jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Robert Pińkowski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. To jest znamienne, że obroną tego profesora i tej osoby zajął się radny SLD. Tutaj się nie dziwię. Podobnie jak radny, jak zauważył, to zacytował w zasadzie z ekspertyzy Instytutu Pamięci Narodowej radny Damian Mrozek, radny Kłosowski, eksponował wyłącznie stronę naukową profesora, tudzież jego zasługi. Jednakże pan przewodniczący Jacek Kosowski, który również znany jest ze swoich radykalnie lewicowych poglądów, jest aktywnym uczestnikiem wieców Komitetu Obrony Demokracji, to jest jakby, nie jest przypadek, że to te osoby akurat zajmują się obroną tej właśnie, tego stanowiska. Otóż pan przewodniczący zauważył również, że pan profesor Kulczyński miał wyrzuty sumienia, jak sądzę, nieprzypadkowo. To jednak był istotny element jego życiorysu. Nie był wyłącznie uczonym, on był również aktywistą politycznym. I ten życiorys, między innymi bycie wicemarszałkiem Sejmu w latach 1952-1956, No niestety nie przynosi mu chluby. Jak ktoś chciałby ewentualnie może jakiś szerszy wykład na temat czasów stalinowskich, to chętnie mogę kiedy przy innej okazji rozwinąć ten wątek. Także Wysoka Rado, absolutnie nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Jest to opinia, panie przewodniczący, naukowców Instytutu Pamięci Narodowej. Nie ma tam żadnych emocji. To jest język faktów historycznych. Także bardzo ciekaw jestem, któremu z radnych
szczególnie tych, którzy się przyznają do wartości patriotycznych, tudzież no mają, powiedzmy, deklarują pewien konserwatyzm poglądów, któremu z nich zadrży ręka, jak będą naciskać przycisk, głosując za. To jest naprawdę, bo to, że zagłosują za, no to już jakby nie jestem zdziwiony, takie stanowisko gdzieś tam polityczne zostało przyjęte i to rozumiem, natomiast mam nadzieję, że przynajmniej wam zadrży ten palec, bo jednak niestety nie macie racji. Tutaj to jest sprawa, której nie da się obronić. Dziękuję za uwagę.
Pan Damian Mrozek.
Panie Przewodniczący, ja wspomniałem na początku, że nikt nie zabiera zasług panu profesorowi, a pan przewodniczący paru profesorów do jednego wora. No przecież nikt nie zmienia nazwy parku Tołpy. Ci profesorowie mają duże zasługi. Mówimy tylko o profesorze Kulczyńskim. To cytat z książki, nie będę cytował, ale kiedy została nazwa ulicy profesora, obok miała być nazwa ulicy Włodzimierza Lenina. To jest z protokołu wyciągnięte. Nie chodzi o to, to jest słowo niegodziwość, czy policzek twarz. No, ja chciałem przypomnieć, że w okresie stalinowskim, mówimy o okresie stalinowskim, nie mówimy o Kierku czy późnym Gomułce, w którym zostało rozstrzelanych 20 tysięcy ludzi, 20 tysięcy Polaków, w tym też działaczy lewicowych sprzed wojny. Wtedy pan profesor Kulczyński był jednym z kilku najważniejszych osób w państwie, nie zrobił nic. To nie chodzi o wygumkowanie kogoś z historii, chodzi o to, żeby żeby patronami były osoby nieskazitelne, może w ten sposób powiemy.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Maryński.
Szanowni Państwo, ja chciałbym tutaj po raz kolejny do Państwa zaapelować, do tych Państwa, które nie wytrzymują, żeby nie mieszać polityki, nazwijmy to ogólnopolskiej, do kwestii merytorycznych, które tu omawiamy. A kolega radny Lorenz po raz kolejny robi wycieczki dziwaczne. Ja powiem tak, no niestety nie chciałem tutaj tej dyskusji zaogniać, ale to my doskonale wiemy, że wasz dowódca głosi przemi wobec, że jak tylko dojdziecie do władzy, to zlikwidujecie IPN. Na razie, daj Boże, to trochę potrwa, nim z powrotem odbierzecie władzę, prawda? Czyli na razie, póki co, obowiązuje określone prawo i tego prawa się trzymajmy. Chcecie zmienić prawo, to wygrajcie wybory. Jeszcze raz gorąca prośba, proszę Państwa, nie mieszajmy polityki ogólnopolskiej, sejmowej do naszych kwestii merytorycznych związanych z miastem Wrocławiem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan Michał Piechel.
Za nowy bastymą nikt nie zabiera nieoceniony zasług panu profesorowi dla nauki oraz dla uniwersytetu a nie pan profesor był świadomy, w jakim okresie żyje, mógł Boeinga w okresie stalinizmu. Na koniec chciałem powiedzieć, w moim nie ukrywam, że w mojej rodzinie byli członkowie do Nezyjadach od pana profesora byli urzędnikami pastyłowy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Sebastian Lorenz, już minutka.
Tak, no ja słucham pewnych wypowiedzi kolegów i powiem szczerze, jestem delikatnie mówiąc zdumiony. Przede wszystkim, jeżeli
tak bardzo dbać o dekomunizację polskiej przestrzeni publicznej, to czemu trzymacie Piotrowicza do dzisiaj waszej partii? To odpowiedzcie na to, ale odpowiedzcie na to pytanie. Powiedzcie dlaczego. Jego przeszłość, jego historia jest oczywista i znana. Jest to prokurator komunistyczny, który oskarżał opozycję. Koniec, kropka. Druga sprawa. Profesor Kulczyński nikogo nie rozstrzeliwał, nie odpowiada za okrucieństwa i zbrodnie stalinowskie. To jest kolejna rzecz. Obarczanie go, przypisywanie mu tej odpowiedzialności jest po prostu niegodziwością. Był człowiekiem, którego naczelnym zadaniem było dbanie o wrocławską naukę i z tego zadania się wiązał znakomicie. I kolejna rzecz ostatnia. Nie próbujcie zawłaszczyć patriotyzmu i mówić o jakichś postawach skrajnie lewackich, bo to jest kompletna bzdura. To, że wy głosujecie tak, jak pisze instytucja... Koniec, tak?
Skończył się czas, tak? Pan Tomasz Małek?
Wysoka Rado, ja z kolei chciałbym również wyrazić wielkie zdumienie, że w ogóle ten temat jest poruszany w taki sposób, jak ta strona, że tak powiem, lewa robi, że stają w obronie tych biednych ludzi. Owszem, biednych ludzi, bo oni się złamali. Oni służyli obcemu mocarstwu. Oni byli narzędziem zniewolenia narodu polskiego. I ktoś tu powiedział, już nie pamiętam kto, że to jest narzucenie, prawda, tutaj nam, radnym, miejscowym ludziom, że my musimy zmieniać te ulice. Musimy. Że to było siłą narzucona ustawa. No proszę Państwa, właśnie o to chodzi, że musiała być, skoro 25 lat minęło, a u nas takie złogi komunistyczne jeszcze wisiały na tych różnych ulicach, na placach, pomniki sowieckie stały. Toż to był skandal. 25 lat od upadku komuny. A tu jeszcze takie coś było. Więc ta ustawa była konieczna, bo teraz widzimy, co Państwo radni robicie. I wy do tej pory śmiecie bronić jeszcze tych, no niestety trzeba powiedzieć, ale zdrajców. Zdrajców. I każdy naród powinien eliminować zdradę ze swojego społeczeństwa dla przykładu na przyszłość. Dla przykładu. Żeby odstraszyć, żeby zniechęcić, żeby wreszcie była normalna służba dla ojczyzny. Można się różnić poglądami, ale nie zdradzać. A tamci ludzie to byli zdrajcy. I wszystko. Ta ustawa była bardzo potrzebna. Dziękuję.
Pan Piotr Maryński.
Ja tym razem mam prośbę do pana przewodniczącego. Jakby zechciał, nie wiem, panu, pana, tak powiem, Lorenza, nie wiem, jeszcze powiedzieć ze swojej strony, bo ja chyba prosiłem o to wyraźnie, żeby nie mieszać pewnych rzeczy, także starajmy się tego nie robić. Dziękuję uprzejmie.
W kwestii mieszania, no wolałbym wobec poprzedniej wypowiedzi, po której, jak mawiał mój przyjaciel, za niego dałem. Proszę, pan Jerzy Sznerch.
Ja powiem krótko. Moi rodzice w 1945 roku też ze Lwowa tu przyjechali. Mój tato budował tutaj straż pożarną akurat na terenie Wrocławia. I powiem Państwu tak, że ta dyskusja zmierza donikąd. Dlatego, że każdy z nas ma ugruntowaną swoją jakąś informację, życiowe doświadczenie i każdy wie, jak będzie głosował. Ja składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, ponieważ widzę, że to zaczyna być dyskusja jałowa i do niczego nie prowadzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie radny. Proszę, kto z Państwa jest za tym, aby zakończyć dyskusję? Pan Jarosław Krause będzie ostatnim mówcą. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Dyskusja jest zakończona. 25 osób za, 4 przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Proszę bardzo o listę mówców. Będzie zakończona po wystąpieniu pana Krausego. Bardzo proszę. Pan Piotr Ulezek. Pan Michał Piechel, bardzo proszę.
Dzięba prymbomet na jego nazwę pan wojewoda zamieni nazwę na nazwę profesorów jewowskich, czyli ta nazwę zamieni. Ohonoruje całą tą elitę i tego ano, co do nas przyjechała po drugie wojny i jest nikt
Nie!
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Ule.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, to jest tego typu gesty, jak decyzja wojewody w sprawie nazwy jednej z ulic we Wrocławiu, niestety psują naszą debatę publiczną, ponieważ od dobrej pół godziny 40 kilka osób dorosłych na tej sali zajmuje się tak naprawdę kwestią symboli. I jak tak się zastanawiam, na co głosowali ludzie, którzy nas wybierali 3 lata temu, to nie jestem pewien, czy głosowali za tym, aby w tym momencie szukać dokładnie informacji o tym, jaką miał przynależność partyjną w danym etapie swojego życia dany naukowiec. Mnie się wydaje wręcz, że wyborcy dali wyraźnie wyraz swojej woli pod tym kątem, bo o ile dobrze pamiętam, hasła radykalnej dekomunizacji były na ulotkach tylko niektórych z kandydatów i oni nie dostali się w pierwszym podejściu do Rady Miejskiej w Wrocławiu. Nie wydaje mi się, że mamy w ten sposób, odnosząc się do działań pana wojewody, że wnosimy jakieś złote zgłoski do historii samorządu w Polsce. Bardzo jest mi przykro, że musimy się zajmować takimi sprawami, ale z drugiej strony to też jest nasz obowiązek, że jeżeli już takie gesty jak ze strony pana wojewody się pojawiają, nie możemy pozostać bezczynni. Jeszcze raz, przykro jest mi z tego powodu, życzyłbym sobie, żebyśmy więcej do tego typu sytuacji nie wracali, ponieważ po pierwsze wyborcy we Wrocławiu wypowiedzieli się zupełnie inaczej, po drugie szkoda naszego wspólnego czasu, mamy dużo dobrego we Wrocławiu do zrobienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Krause jako ostatni.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chyba komuś zrobię teraz trochę dyskomfortu, ponieważ ja z czystym sumieniem, z pełną odpowiedzialnością będę głosował za przyjęciem tego apelu do wojewody naszego, dolnośląskiego. I nikt, proszę Państwa, nam jako radnym nie może zabronić uchwalać apeli. Nikt. I nikt nie ma takiego prawa, żeby ten apel unieważnić. Chciałem powiedzieć naszemu koledze, który często nas tutaj poucza, co nam wolno, a co nam nie wolno, że już taką sytuację mieliśmy, gdzie inne samorządy podejmowały uchwały, które były przez wojewodów uchylane, a myśmy nie podejmowali uchwał, tylko stanowiska albo apele. Apelować jeszcze na szczęście wolno. Może niebawem nie, ale na razie jeszcze wolno apelować, tylko że nasz apel będzie musiał rozpatrzyć wojewoda. Dziękuję uprzejmie, jeszcze raz potwierdzam. Być może niebawem będę nazwany wielkim lewakiem we Wrocławiu, że będę głosował za apelem i za przyjęciem tego apelu.
Dziękuję bardzo i szanowni Państwo, chciałbym zaproponować, żebyśmy głosowali. Myślę, że tutaj jakieś ustosunkowywanie się ze strony wnioskodawcy do tych wypowiedzi nie ma sensu, bo będzie kontynuowana polityka, tylko z drugiej strony. Jeżeli Państwo się z tym zgadzacie, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem apelu na druku 1257/18, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 19 za. Dlaczego? W takim razie, szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wniosek o reasumpcję. Kto z Państwa jest za tym, aby przeprowadzić reasumpcję głosowania? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 26 za, 5 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Ponownie głosujemy. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem apelu na druku 1257/18? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma jeszcze, tak? Dobrze. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 18 za, przeciw 13, dwie osoby się wstrzymały. Apel został przyjęty. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście pan radny się pomylił. Cieszy mnie to, że miał pan szansę sprostować, tym bardziej, że jest pan reprezentantem środowiska naukowego Wrocławia, czym się pan chwali. Szanowni państwo, właściwie powinienem ogłosić przerwę, ale zostały nam 3 uchwały. Jeżeli państwo zaakceptujecie, to doprowadzimy sesję do końca. Zapraszam pana Andrzeja Nawzdyka, przewodniczącego Komisji Praworządności, bo mamy 3 skargi. O Boże, aż mi się...
Dominik. Spoko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uprzejmie informuję, że Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 8 stycznia rozpatrzyła skargę na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, druk nr 1234, łamane przez 17. Skarga nie jest jak gdyby świeżą i nie jest pierwszą w wykonaniu tego skarżącego. Komisja się pochyliła, zapoznała z wyjaśnieniami, które zapadły, wszystko było w granicach prawa od początku do końca, natomiast na gruncie artykułu 11 ustęp 2 ustawy o pomocy społecznej brak współdziałania z pracownikiem socjalnym może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia. Może, ale nie musi. I pomimo braków współdziałania ze strony skarżącego, bo jest tam ewidentny brak współdziałania ze strony skarżącego, ta pomoc w dalszym ciągu jest realizowana. Mając powyższe na uwadze, komisja w wyniku głosowania jednogłośnie postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubu radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości. Za wnioskiem komisji, klub Rafała Dudkiewicza. Za wnioskiem komisji, klub Nowoczesnej. Za wnioskiem komisji, komisja statutowa. Nie zgłosiła uwag, czy w imieniu innych komisji lub własnych ktoś z państwa chciałby w tej sprawie. Nie widzę zgłoszeń. Zapytuję zatem, kto z państwa jest za nieuwzględnieniem skargi na druku 1234 przez 17. Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 29 za, jednogłośnie skarga nieuwzględniona. Rozpatrzenie skargi na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego, druk 1237 przez 17. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 8 stycznia 2018 rozpatrzyła skargę na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego, w której skarżący składa skargę na bezczynność działania dyrektora ZZK. Opisując stan faktyczny, skarżący wyjaśnia, że zostało wykonane zagospodarowanie wnętrza blokowego, którym zamieszkuje, w trakcie którego został założony trawnik i odgranicznik wzdłuż budynku, co uniemożliwia mu dostęp do okienek piwnicznych. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dotyczącymi rewitalizacji wnętrza, bo tak trzeba tutaj to nazwać, nie, komisja zauważyła, że jak najbardziej odbojnik od ściany musi być, bo to nie może być tak, że samochód parkuje bezpośrednio przy ścianie wysypujący węgiel. Na dokładkę jak gdyby tutaj przyszła także informacja, że prawdopodobnie w bieżącym roku życzona kamienica będzie, że się tak wyrażę, uciepłowniona, tak? Czyli będzie, że się tak wyrażę, podłączona do wody ciepłowniczej, wobec czego tym bardziej, że się tak wyrażę, tutaj nie ma kompletnie żadnego uzasadnienia obecne okienko do wsypu węgla, które stało się zarzewiem życzonej skargi. Po przyjęciu wyjaśnień dyrektora w ocenie komisji skarga jest nieuzasadniona i komisja w wyniku głosowania postanowiła jednogłośnie wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubu radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości. Za wnioskiem komisji klub Rafał Tkiewicza, za wnioskiem komisji klub Nowoczesnej, za wnioskiem komisji komisja statutowa. Nie widzę, sądzę, że bez uwag. Czy ktoś z państwa w tej sprawie chciałby wystąpić? Nie widzę zgłoszeń. Głosujemy zatem. Kto z państwa jest za nieuwzględnieniem skargi na druku 1237 przez 17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk w odpowiednim momencie. Uwaga, 1237/17, niech się pojawi. Pojawiło się, przyciskamy. Kto jest przeciw nieuwzględnieniu, kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 28 za, jednogłośnie nieuwzględniona. Ostatnia skarga na dyrektora zasobu zarządu, zarządu zasobu komunalnego, 1238, numer druku, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 8 stycznia 2018 rozpatrzyła skargę na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego, w której skarżąca zarzuca bezczynność w zakresie zmiany oznakowania dróg. Droga jest jednokierunkowa w wąskim terenie, gęsto zabudowanym. Pomimo podjętej ich interwencji Straż Miejska odmawia lokalnie dokonania czynności ze względu na brak odpowiedniego oznakowania. Jednocześnie po prostu w opinii skarżącej jest tam, że się tak wyrażę, bezczynność po stronie ZZK. Po przyjęciu wyjaśnień ze strony Dyrekcji Zarządu Zasobu Komunalnego przyjęliśmy następującą informację, że po pierwsze tak rzeczone oznakowanie nie stanowi zagrożenia w ruchu drogowym. To po pierwsze jak gdyby najważniejsze. Po drugie dokładnie w tym momencie jest uruchamiany cały program, który ma uregulować te rzeczy, a przede wszystkim zaczyna się od dyskusji społecznej. I w związku z tym i dotyczy nie tylko tej ulicy, bo tutaj akurat dotyczy ulicy Komorowskiej, natomiast dotyczy całości okolicy generalnie rzecz biorąc. I ze względu jak gdyby na szerokość tego tematu jakby nie było głębokość też, bo trzeba też tak troszkę powiedzieć, wprowadza się, będzie, jest planowana tam przebudowa i wprowadzenie całej nowej organizacji ruchu w całej, jak gdyby, no, w całym tym dyskutowanym rejonie w maju 2018. Wobec czego, mając te wyjaśnienia na uwadze, nie można zarzucać, że się tak wyrażę, bezczynności w tej sytuacji. Dyrekcji ZZK i komisja w wyniku głosowania jednogłośnie postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Kluby radnych, klub PiS-u, proszę o opinię. Bardzo proszę.
Już wyrażę opinię. Otóż chodzi o co? Tam rzeczywiście wyjaśniał nam pan dyrektor tą sytuację. Ja tam zresztą dopatrzyłem się pewnej bezczynności ze strony ZZK i pan dyrektor przyjął to. Ja apeluję do kolego, żeby warunkowo przyjąć, odrzucić tą skargę, tylko żeby właśnie warunkowo, ponieważ pan dyrektor przyznał, a jest to duży postęp, bo w ramach skarg jeszcze nikt nie przyznał nam racji, a to po raz pierwszy nam ktoś przyznał rację. Apeluję do kolegów, żeby głosować jednak za odrzucenie tej skargi.
Za nieuwzględnieniem, bo taka jest formuła. Dziękuję bardzo. Klub Rafała Rutkiewicza za wnioskiem komisji. Klub Nowoczesnej. Za wnioskiem komisji, komisja statutowa, bez uwag. Czy ktoś z Państwa jeszcze, pan Mirosław Lach się zgłosił?
Panie Przewodniczący, skarga miała miejsce w roku 2015. Dopiero w 2017 skarga została ponowiona do wojewody. Wojewoda wystąpił do pana przewodniczącego rady, pan przewodniczący wystąpił do pana dyrektora i pan dyrektor dopiero w tym momencie podjął jakieś działania. To nie jest bezczynność. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To było pytanie. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby w tej sprawie, czy pan chciałby odpowiedzieć na to krótkie pytanie, czy to nie jest bezczynność?
Ja powiem tylko tyle, tak w nawiązaniu do tego, co pan radny powiedział. Dotarli do mnie mieszkańcy z innych podwórek, z innych miejscowości, znaczy z innych umiejscowień w mieście Wrocławiu. Mają bardzo podobny problem i też formalnie czekają na pieniądze na rewitalizację podwórek. Tak? I mówiąc szczerze, być może jest to temat, który trzeba będzie szeroko omówić pod kątem zabezpieczenia praw lokatorów. O, tak by to trzeba było ująć, tak? Czyli jak gdyby mieszkańców, którzy mieszkają, żeby mieli możliwość i parkowania, i poruszania się wewnątrz swoich wnętrz blokowych do momentu uregulowania tego całościowego. Natomiast problem jest bardzo szeroki, tak? I głębia tutaj jest, no niestety.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem skargi na druku 1238/17? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 24 za nieuwzględnieniem, 3 przeciw, 2 osoby się wstrzymały, skarga nie została uwzględniona. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kolejny punkt, interpelacje i zapytania. Zgodnie z informacją otrzymaną od prezydenta Wrocławia udzielono odpowiedzi na wniesione interpelacje i zapytania następujących radnych. Radnego Marcina Krzyżanowskiego w sprawach udostępnienia analiz dotyczących 22 obszarów rozwoju wyodrębnionych w studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Dostępności do sieci ciepłowniczej na terenach określonych w studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako obszary rozwoju, wydatkowania środków na usuwanie usterek w Narodowym Forum Muzyki, prowadzonego postępowania w stosunku do lokatora mieszkania przy ulicy Gdańskiej, przekazania kopii listu dotyczącego funkcjonowania i powoływania klas mundurowych. Radnego Jerzego Sznercha w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie braku regulacji prawnej dotyczącej przejazdu środkami komunikacji publicznej, samobieżnymi wózkami inwalidzkimi. Radnego Michała Piechela w sprawie odnowienia przejścia dla pieszych i instalacji stojaków dla rowerów. Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły interpelacje i zapytania następujących radnych. Radnego Marcina Krzyżanowskiego w sprawie udzielenia informacji na temat ostatniego przeglądu stanu technicznego mostu Zwierzynieckiego. Radnego Łukasza Alberta w sprawie ustalenia warunków zabudowych dla inwestycji myjni samochodowej przy ulicy Maślickiej. Radnej Agnieszki Rybczak w sprawie możliwości przeznaczenia terenu tak zwanego klina tarnogajskiego na powiększenie cmentarza parafialnego pod wezwaniem Ducha Świętego przy ulicy Balckiej 80 we Wrocławiu. Czy mają Państwo uwagi do udzielonych odpowiedzi? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy zatem do punktu 5 rzymskiego, wolne związki i oświadczenia. Ja od razu pozwolę sobie udzielić głosu króciutko. Oświadczam niniejszym, że sugestia pana przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jakoby moje poglądy polityczne były poglądami skrajnie lewicowymi, jest absolutnie niewłaściwa, nietrafna i bzdurna. Ja mogę zadeklarować, jeżeli państwo jesteście ciekawi, jakie są moje poglądy, jestem typowym, klasycznym liberałem. Z komunizmem, z lewicowością, z PZPR ani ja, ani nikt, włącznie z moją bardzo daleką rodziną, nigdy nie miał nic wspólnego. I w sensie działalności, i w sensie poglądów. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze w tej dziedzinie zgłosić, czy innej dziedzinie złożyć jakieś oświadczenie lub wolny wniosek? Jeżeli nie, zamykam obrady 50. sesji Rady Miejskiej Wrocławia.